Rozmowy niedokończone dzisiaj na temat jakże ważny, aktualny, katolicy, a wychowanie, a to pokłosie dzisiaj i wczoraj obradującego Kongresu Międzynarodowego, to już 13. Międzynarodowy Kongres właśnie w tym roku katolicy, a wychowanie, współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki, studium dedykowane księdzu kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu ku pamięci księdza profesora. Kongres międzynarodowy organizowany przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a także Katedrę Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Instytut Świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość. A z nami panowie profesorowie, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, pozdrawiam, szczęść Boże panie profesorze.
Szczęść Boże.
Pan profesor Piotr Jaroszyński, szczęść Boże panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
I ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, kłaniam się, szczęść Boże księdzu profesorowi.
Szczęść Boże.
To może na początku, ponieważ jest to studium dedykowane księdzu kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, który był takim zawsze taką osobą, która otaczała honorowym patronatem, zawsze też miał taki wykład, który był wykładem przewodnim każdego kongresu międzynarodowego. To może kilka zdań właśnie takiego spotkania z księdzem kardynałem, pamięci o księdzu kardynale, gdyby każdy z panów zechciał powiedzieć, poczynając od pana profesora Grzegorza Kucharczyka.
Tak, ja miałem to szczęście rozmawiać czy uczestniczyć w takiej rozmowie z księdzem kardynałem Zenonem Grocholewskim przy okazji kongresu międzynarodowego tej edycji z 2017 roku i byłem świadkiem wspomnień księdza kardynała o pracy u boku świętego Jana Pawła II. Wspominał ksiądz kardynał pracę nad nową kodyfikacją prawa kanonicznego, która, jak wiemy, została promulgowana przez Ojca Świętego w 1983 roku i ksiądz kardynał Grocholewski, jako wybitny znawca prawa kanonicznego, był w tym zespole, który opracowywał tą redakcję i wspominał te stałe konsultacje z Ojcem Świętym i przyznawał, że był bardzo nawet zaskoczony, jak Ojciec Święty, wchodząc w szczegóły, dawał dowód takiej wielkiej znajomości materii, która była analizowana. Ja nawet mówiłem księdzu kardynałowi przy tej okazji, prosiłem go, żeby patrząc okiem historyka, żeby spisywał te wspomnienia, bo to jest kopalnia wiedzy, można powiedzieć, świadka naocznego tego wielkiego pontyfikatu, ale jak wiemy, przecież obecność księdza kardynała w Rzymie była dłuższa niż tylko pontyfikat świętego Jana Pawła II, więc tak, to był człowiek, który miał olbrzymią wiedzę, nie tylko tą fachową, ale też wiedzę o Kościele, można powiedzieć, o tym, jak Kościół funkcjonuje, jakie ma potrzeby. Widać też było zatroskanie stanem Kościoła. Ksiądz kardynał unikał takich wprost stwierdzeń, ale można było to odczuć i to rzeczywiście był człowiek wielkiego intelektu, wielkiej wiary, takiej rzeczywiście też pokornej wiary i dlatego poczytuję sobie to za szczęście, że mogłem też z bliska posłuchać i porozmawiać z księdzem kardynałem.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Piotr Jaroszyński.
Tak, ja bardzo jakoś tak serdecznie wspominam księdza kardynała, bo właściwie mieliśmy okazję razem z przedstawicielami Radia Maryja na czele z ojcem dyrektorem składać wizytę księdzu kardynałowi właśnie i w Rzymie, i w Polsce. No i przy okazji kongresów razem przebywaliśmy Także to był taki kontakt bardziej niż oficjalny, czy nawet urzędowy, ale miał w sobie nutę taką bardzo osobistą. I zawsze mnie uderzało to, że przez jakby ten urząd, jaki piastował, nad tym górowała pewna skromność i z drugiej strony niezwykłe kompetencje związane z tym urzędem i funkcją, jaką piastował, zarówno gdy chodzi o prawo, jak również o edukację. Cieszył się bardzo, że bo to właśnie była jakby jego misja, że propozycja edukacji katolickiej i to właśnie propozycja była przyjmowana w środowiskach, które nie były katolickie, które z racji historycznych czy religijnych należały do innych kultur. Ale cieszył się właśnie, że to się spotyka z takim uznaniem w czasach zawirowań i tak wielu dziwnych zjawisk, jakie mają miejsce. Ale równocześnie to, co też mnie uderzyło, to, że bo to często się dzieje, że osoby publiczne piastujące wyższe urzędy, stanowiska, one w pewnym momencie mogą łatwo poddać się sterowaniu ze strony wpływowych środowisk czy mediów właśnie, które jakby najpierw chwalą, a potem próbują wymusić pewne działania. Otóż ksiądz kardynał był autentycznie niezależny w swoich osądach, w swoich decyzjach, postępowaniu w sprawach publicznych i tu przykładem może być właśnie jego pierwsza wizyta w Radiu Maryja, kiedy niektóre media już chciały dorobić tak zwaną narrację, że ksiądz kardynał omija Toruń, więc kiedy ksiądz kardynał przeczytał informację na ten temat, to powiedział, to w takim razie jedziemy do Torunia i tak się to zaczęło. Także naprawdę wspaniała postać i wielki Polak, z którego możemy być dumni i będziemy dumni, ponieważ tak wiele osiągnął i w Polsce, ale również, co nie było wcale takie łatwe, za granicą, tam w Rzymie, w Watykanie.
Dziękuję. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Jedno z pierwszych, albo pierwsze moje spotkanie z księdzem kardynałem miało miejsce mniej więcej 20 lat temu w Bratysławie w czasie wręczania doktoratu honoris causa tamtejszego uniwersytetu. Zapytałem wtedy, składając mu gratulacje, czy moglibyśmy mieć nadzieję, że kiedyś będziemy się radować takim doktoratem honorowym naszego uniwersytetu. Ksiądz kardynał wyraził wtedy także nadzieję, że ta uroczystość dojdzie do skutku. No i rozpoczęliśmy wtedy starania o ten doktorat, ponieważ jako wydział nie mieliśmy jeszcze wtedy uprawnień do nadawania doktoratu honoris causa, więc zwróciliśmy się z pomocą, o pomoc do Wydziału Prawa i Administracji i we współpracy właśnie z tym wydziałem udało się nam bez żadnych trudności, wręcz z entuzjastycznym poparciem Senatu Uniwersyteckiego doprowadzić do tego doktoratu. Wspominam o tym dlatego, że była to okazja przy okazji przygotowań do tej uroczystości zapoznania się z tym dorobkiem naukowym księdza kardynała, naukowym, organizacyjnym, który no po prostu rzeczywiście budził i budzi ogromne uznanie, szacunek, no świadomość po prostu gigantycznego dzieła, gigantycznego dokonania. I wspomnę może jeszcze o ostatnim spotkaniu rok temu w Toruniu w czasie kongresu, kiedy ksiądz kardynał był z nami, ciesząc się jeszcze w pełni, można powiedzieć, dobrym zdrowiem. I także właśnie to, co tutaj panowie profesorowie wspominali w jego dyskusji, którą prowadził z profesorem Zybertowiczem, między innymi odpowiadając na pytania, te elementy właśnie pojawiły się tam w sposób no, bardzo, bardzo czytelny. Z jednej strony no właśnie ta radość z tego, że on jako przedstawiciel, jako prefekt kongregacji do spraw wychowania katolickiego mógł jeździć po świecie, wspomagając różne katolickie struktury, zarówno katolickie uniwersytety, ale wydziały czy jakieś instytuty w krajach często bardzo egzotycznych i pokazywał w ten sposób, jak wiele można dobrego zdziałać wręcz w wymiarze ewangelizacyjnym poprzez promowanie katolickiej nauki, poprzez promowanie katolickiej doktryny, katolickich wartości. To było, myślę, takie ostatnie chyba wspólnie wysłuchane w Toruniu jego przesłanie na temat relacji nauki, kultury, wiary, które były jego osobistym udziałem i którym się po prostu dzielił.
Bardzo dziękuję. Spoglądam na niezwykle bogaty plan tego 13. Międzynarodowego Kongresu, gdzie swój wykład miało 14 gości zagranicznych, 8 gości z Polski, a transmitowała to sympozjum w części Telewizja Trwam, także przez internet telewizja studencka Tilma. Będą Państwo mogli oczywiście także do tych materiałów sięgnąć, jak i do innych materiałów związanych z poprzednimi kongresami, sympozjami, konferencjami, które odbywają się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, także na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Staramy się to przybliżać, bo radio, telewizja może być takim współczesnym uniwersytetem dla tych, którzy z jakiegoś powodu w murach uniwersyteckich znaleźć się już nie mogą. A temat katolicy, a wychowanie. Chciałbym może pana profesora Grzegorza Kucharczyka na początku zapytać o to, jaki jest związek uniwersytetu z Kościołem, z katolicyzmem? Czy to jest jakiś związek bezpośredni, patrząc też historycznie? Bo myślę, że trzeba by sięgnąć do korzeni, do idei powstawania uniwersytetu, żeby zrozumieć, no, jakie są też współczesne wyzwania. Gdyby pan profesor zechciał o tej idei uniwersytetu powiedzieć.
Chciałbym zacząć od takiego spostrzeżenia, bo przy okazji tych obecnych w części naszych miast protestów, czy właściwie manifestacji takich bardzo wulgarnych, chrystofobicznych, widziałem takie na tych kartonach też takie napisy: nowe średniowiecze. I tak domyślałem się, że ci, którzy te napisy nosili i przyrządzali, no to na pewno mieli taką intencję, że to coś strasznego, że jakieś nowe średniowiecze. Więc jeżeli się mówi o takich tak zwanych reliktach średniowiecza w kontekście negatywnym, no to warto przypomnieć, że takimi reliktami w cudzysłowie średniowiecza są chociażby Uniwersytet w Oksfordzie, Uniwersytet Cambridge, Sorbona Paryska, Uniwersytet Krakowski, Uniwersytet w Pradze, Uniwersytet w Koimbrze, Uniwersytet w Salamance, Uniwersytet w Heidelbergu, i to można wyliczać wszystkie te ośrodki, bo instytucja uniwersytetu narodziła się właśnie w średniowieczu. To była właśnie ta epoka, którą nazywał papież Benedykt XVI epoką szczęśliwych syntez, kiedy rzeczywiście łączono wiarę i rozum, prawdę i wolność, dobro i piękno. I w sensie instytucjonalnym właśnie uniwersytety, które wyrosły przy Kościele dzięki opiece Kościoła, były tego właśnie wyrazem. I dzisiaj, jeżeli słyszymy właśnie w tej propagandzie antykatolickiej, która tak bardzo mocno na naszych oczach się uzewnętrznia i coraz mocniej się artykułuje, że no właśnie, że Kościół to jest ciemnota, zabobon i tak dalej, no to materia historyczna, źródła poświadczają dokładnie coś innego. Właśnie w epoce, kiedy Kościół miał najwięcej do powiedzenia, kiedy kształtował tą cywilizację, która wyrosła jako produkt uboczny ewangelizacyjnej pracy Kościoła, no to wyrazem właśnie tego w cudzysłowie produktu ubocznego były uniwersytety, które doskonale w tym okresie swojego największego rozwoju, dynamicznego rozwoju w okresie średniowiecza, one swoją działalnością odzwierciedlały te słowa, które tak pięknie umieścił, sformułował we wstępie do encykliki Fides et Ratio święty Jan Paweł II, że duch człowieczy jak na dwóch skrzydłach wiary i rozumu zbliża się ku kontemplacji prawdy. Prawda, wiara, rozum. Idąc też tropem myśli prymasa tysiąclecia, o którym wspominałem w czasie mojego wystąpienia na kongresie, że to są, jak mówi właśnie prymas, takie podstawy genetyczne uniwersytetu. Prawda, wolność, miłość, ofiara, bo nauka to wielka pani, jak mówił prymas, która wymaga ofiar, wymaga poświęceń, wymaga czasu. Więc te uniwersytety były właśnie, wychodziły z tego ducha tej katolickiej syntezy, ale też takiej, jak mówił właśnie prymas tysiąclecia, nadprzyrodzonego katolickiego realizmu. I to rzeczywiście było w tym najlepszym okresie uniwersytetów, kiedy rzeczywiście wszelkie prądy ideologiczne były daleko, ponieważ właśnie rządził rozum prawy, prawda, recta ratio, to znaczy rozum, który jest otwarty na transcendencję, który nie zamyka się przed nią, przed wymiarem ponadnaturalnym. No to właśnie to był ten uniwersytet, który w centrum postawił prawdę, prawda? To jest Gaudium Veritatis, ta radość z znalezienia prawdy, prawdy w miłości, jak też ciągle podkreślał prymas tysiąclecia, ciągle też to podkreślał święty Jan Paweł II. Więc to są instytucje, które są właśnie charakterystyczne dla tej cywilizacji, którą można w największym skrócie nazwać cywilizacją katedr i uniwersytetów. Katedr jako domów bożych i uniwersytetów, ale uniwersytetów, których, jak wiemy, także są katedry, prawda? I to jest też taka genetyczna więź między tymi dwoma symbolami tej cywilizacji, która dała nam te instytucje, które wcześniej w naszym kręgu cywilizacyjnym nie były znane. To są właśnie te relikty średniowiecza.
Bardzo dziękuję. Tutaj pan profesor Grzegorz Kucharczyk użył słowa prawda, no w odniesieniu między innymi do Poznania. No i tu zwracam się do pana profesora Piotra Jaroszyńskiego, filozofa z Katedry Filozofii właśnie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, ten związek Uniwersytetu i Poznania z prawdą, czy dzisiaj jest z tym jakiś problem?
No, główny problem polega na tym, że przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że nawiązując do wypowiedzi wcześniejszej, że oczywiście pod skrzydłami Kościoła wyrastały uniwersytety, niemniej jednak to nie było z przymusu. Uniwersytet w pierwszym znaczeniu to był związek między mistrzem i uczniami. I ten pierwszy uniwersytet paryski, jeden z pierwszych, to on mieścił się na ulicy. Profesor spotkał się na ulicy ze swoimi studentami i oni dyskutowali na ważne tematy skoncentrowane wokół prawdy. Podobnie też czy Akademia Platona, czy Lykeion Arystotelesa, to były wynajęte budynki od miasta po to, żeby można było gdzieś się schronić przed słońcem, przed deszczem i z pasją oddawać się badaniom naukowym. Także to jest wszystko oddolne. Natomiast ważne, żeby mogło się rozwijać, żeby po pierwsze instytucje państwowe, żeby nie przeszkadzały, a one teraz są skoncentrowane na tym, żeby maksymalnie nam wszystkim życie utrudnić, profesorom, doktorom, studentom, żeby wszystkim utrudnić życie, żeby ich zajmować wszystkim, byle tylko nie szukaniem prawdy i przekazywaniem tej prawdy. To jest jakaś chora sytuacja. Tak nienormalnej sytuacji to jeszcze nie było. I teraz właśnie kiedy zastanawiamy się nad związkiem prawdy z uniwersytetem, to właśnie po to oni się spotykali. Natomiast sprawy związane z możliwościami wykorzystania zdobytej wiedzy, jakiegoś pożytku z niej, to jest inny porządek. To jest kwestia świata wokół nas. Natomiast my przede wszystkim musimy się rozwinąć jako ludzie, ponieważ przychodzimy na świat od porządku biologicznego po duchowy, jakby niewykończeni. Niektóre z nas prądy życia, one dopiero się budzą. I chodzi o to, że nie można natury pozostawić samej sobie. Ta natura otwiera się, ukazuje pewną właśnie otwartość, chęć rozwijania się w różnych porządkach, ale sama się nie rozwinie. I teraz, jeśli sama się nie rozwinie, to może po prostu skarbowacieć, albo jak będzie rozwijana przez pseudomistrzów, to stanie się swoim przeciwieństwem, a wreszcie jak będzie miała mistrzów, to wtedy rozwinie się tak, jak należy. Także to jest ten najbardziej zdroworozsądkowo uchwytny moment, moment rozwoju człowieka prawidłowego, czyli zgodnego z prawdą o jego naturze również, o jego celu życia bliższego, dalszego. Wokół tego musimy skoncentrować sens w ogóle edukacji, również edukacji wyższej, ponieważ pewne problemy związane z ludzkim życiem, one mogą być ukazywane i analizowane, jak człowiek jest już dojrzalszy, doroślejszy, ale taką otwartość posiada i sam w sobie tej otwartości nie wypełni, a pragnienia, miłości, żeby zdobywać to, co najlepsze, nie zdobędzie bez odpowiedniego środowiska. I dlatego tym środowiskiem, które stanowiło właśnie kontynuację dla Akademii Platona, Liceum Arystotelesa, potem Ogrody Epikura, potem sama Akademia przecież trwała aż do 529 roku po Chrystusie, czyli prawie 1000 lat. Potem mamy zapaść, straszną zapaść, upada kultura zachodnia. Te barbarzyńskie plemiona, które jeszcze to wszystko by zniszczyły dalej, gdyby właśnie nie Kościół katolicki, a zwłaszcza zakony, zakon benedyktynów. Tam uczono, przekazywano wiedzę, przepisywano księgi i dzięki temu, tej pracy benedyktyńskiej, ocalono dziedzictwo wielkiej kultury grecko-rzymskiej dla kolejnych pokoleń i Europejczyków, i całego świata.
To zapytam księdza profesora, jeśli pozwoli ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, o zadanie w związku z tym katolików i też Kościoła w kontekście tego, o czym mówił pan profesor Piotr Jaroszyński, że Kościół właśnie w wiekach średnich ocalił i kulturę, ocalił no tak naprawdę tę cywilizację, ocalił rozum. Czy dzisiaj też jest taki czas, że Kościół, katolicy mają nie tylko krzewić wiarę, ale podjąć się obrony rozumu?
Zdecydowanie tak. To jest wręcz wpisane w kod genetyczny katolicyzmu. Ta symbioza zarówno wiary, rozumu, kultury, bo to są rzeczywistości, które wzajemnie się przenikają. No właśnie, jest rzeczą jakąś zupełnie błędną, zupełnie absurdalną, przeciwstawianie wiary i rozumu. O ile, ponieważ ja niestety nie mogłem uczestniczyć w kongresie, ale starając się zapoznać chociaż z niektórymi wątkami czy niektórymi wystąpieniami, zauważyłem, że ksiądz kardynał Müller bardzo mocno, komentując koncepcję, ideę uniwersytetu autorstwa Johna Henry'ego Newmana, akcentował właśnie te błędy, które Newman też wypunktował, błędy związane właśnie z tym opozycjonowaniem rozumu i wiary. Oczywiście to, co też wspominał pan profesor Pucharczyk, przywołując genialną, przepiękną zarazem encyklikę świętego Jana Pawła II, to wszystko pokazuje nam, że to przeciwstawienie po pierwsze jest zupełnie bezpodstawne. I może tutaj tytułem takiej jednej ilustracji przypomnę to, co pisał święty Jan Paweł II Fides et Ratio, mówiąc, że to, co traktujemy jako właśnie element czysto racjonalny, naszą wiedzę, przecież tę wiedzę pozyskujemy na zasadzie wiary. Nikt z nas, będąc dzieckiem i ucząc się tabliczki mnożenia, to jest też oczywiście mój taki autorski, bardzo uproszczony komentarz, spłycony do słów papieskich, ale nikt z nas, będąc dzieckiem, kiedy słyszy, że 2 plus 2 równa się 4, nie przeprowadza żadnego empirycznego dowodu, bo nie ma ku temu żadnych możliwości. My przyjmujemy na wiarę to, że 2 plus 2 jest 4, że rzeczy, które nazywamy tak, a nie inaczej, mają właśnie takie znaczenie, jakie im nadajemy. To jest efekt pewnego wierzenia w to, co jest nam podawane do rzeczywistości. Wiara jest uprzedzająca w stosunku do rozumu i pozwala nam lepiej przyswajać sobie rzeczywistość tego świata. Więc pierwsza sprawa to ta, że właśnie musimy scalać wiarę z rozumem, rozum z wiarą. A druga rzecz to właśnie ta, że te elementy, ta symbioza, to przenikanie się, ta perychoreza wiary i rozumu, one tworzą naszą kulturę. Jan Paweł II przypominał za świętym Tomaszem z Akwinu, że kultura to jest podstawowy sposób bytowania człowieka na ziemi. I właśnie jeżeli dzisiaj obserwujemy to barbarzyństwo w stosunku do kultury, to zdziczenie kultury, to właśnie dlatego, że dokonało się to rozerwanie wiary i rozumu, że tutaj nastąpiło pęknięcie, opozycjonowanie i próba zdławienia wiary w imię zautonomizowanego rozumu. Ale to jest błąd, to jest zagłada człowieczeństwa, to jest głęboki kryzys. Dlatego Kościół tutaj ma ogromną rolę do odegrania. Ba, Kościół, powiedziałbym, jest jedyną instytucją, Kościół katolicki jest jedyną instytucją, która ma kompetencje, żeby ten ratunek, tę akcję ratunkową po prostu przeprowadzić.
Pytanie może takie do któregoś z panów. Czy uniwersytet ma dzisiaj mistrzów? I czy w ogóle dzisiaj myślimy w takich kategoriach mistrzy, uczeń? Mam na myśli próbę obalania autorytetu i w ogóle pozycji kogoś choćby w nauce. No nawet ta chęć obalania dotyka kogoś, kogo my akurat dobrze znamy może jest tak, że nie damy jakby w sobie tego autorytetu ani obalić, ani skalać, ale coraz więcej młodych ludzi, którzy przychodzą na uniwersytet, to jest rok 2000, kiedy się urodzili, 2001, to jest już schyłek pontyfikatu świętego Jana Pawła II, ale nawet Jana Pawła II nie oszczędza się dzisiaj. Czy to jest taki też szczególny czas, że tego papieża, papieża rodziny, papieża młodzieży, papieża wiary i rozumu próbuje się w jakiś sposób, no po prostu, żeby przestał być autorytetem. Może na tym zakończę. Czy któryś z panów?
Jeśli można.
Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, bardzo proszę.
Bo to jest też papież, który mówił: wymagajcie od siebie, stawiajcie sobie wymagania. To jest też papież, który mówił, że naród musi przede wszystkim żyć własnym życiem. Że wolność narodu jest, czy suwerenność narodu musi się uzewnętrzniać w suwerennym państwie, ale najgłębszym podkładem suwerenności narodu jest suwerenność kultury. Jak mówił też prymas tysiąclecia, suwerenność myślenia. Dlatego ten papież, święty Jan Paweł II, tak dzisiaj przeszkadza wielu skrajnym ideologom, które na zgubę dusz ludzkich grasują po tym świecie, ale także niestety różnym środowiskom, które ciągle uważają się, że są wewnątrz Kościoła. Więc dlatego ten papież, ojciec święty Jan Paweł II, jest tak bardzo dzisiaj atakowany. Zwróćmy uwagę, w przyszłym roku będziemy mieli 30-lecie pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski po upadku komunizmu, 1991 rok, kiedy ojciec święty przedstawił plan budowy trzeciej niepodległości w oparciu o skałę dekalogu. O skałę dekalogu, jak mówił. A jak wiemy, konkurencyjny i strategia konkurencyjna, która jednak zwyciężyła, niestety, to była strategia budowania trzeciej niepodległości na jakichś zawieranych pod stołem willach rządowych komunistycznych kompromisach, prawda? I to astach wznoszonych na cześć generałów, potem określanych ludźmi honoru, prawda? I tutaj, tu jest też i od tego czasu, od tych 30 lat, wtedy właśnie w 91 roku zaczęły się ataki na świętego Jana Pawła II, że papież nie rozumie polskiej demokracji, że nakrzyczał, zamiast się cieszyć, to właśnie tylko krzyczy. No to wtedy właśnie w tej gazecie, w tej samej gazecie, która dzisiaj próbuje rzucać oskarżenia na świętego Jana Pawła II w kontekście skandali homoseksualnych czy pedofilskich w Kościele, z którymi ten papież właśnie zaczął walczyć, no to jest właśnie takie kontinuum. Tutaj to widzimy tą ciągłość w atakowaniu Ojca Świętego, ponieważ on idzie, jego nauczanie, ale też jego przykład życia idzie właśnie wbrew tym wszystkim modnym prądom, które dzisiaj właśnie są eksponentami tego, co Ojciec Święty właśnie nazywał cywilizacją śmierci. I dzisiaj, kiedy przedstawiciele skrajnej lewicy, chrystofobicznej skrajnej lewicy, mówią o tym, że trzeba nazywać place czy szkoły imieniem ofiar Jana Pawła II, no to wyliczmy te ofiary. Kto stracił na pontyfikacie świętego Jana Pawła II najbardziej? Stracili komuniści, ponieważ ta rewolucja ducha, której przewodził święty Jan Paweł II, w decydujący sposób przyczyniła się do kruszenia żelaznej kurtyny. To są pierwsze ofiary. Oni najwięcej stracili. Dlatego, jak wiemy, już bardzo szybko po wyborze na stolicę Piotrową Jan Paweł II był na celowniku Kremla. Kto stracił jeszcze? No stracili różni współcześni herezjachowie, którzy chcieli pisać Ewangelię na nowo, chociażby teologia wyzwolenia, którą właśnie za pontyfikatu świętego Jana Pawła II ona została ukrócona. Stracili ci, którzy budowali swoje fortuny materialne, majątki i wielkie, wielkie biznesy na mordowaniu ludzi. Te wszystkie koncerny aborcyjne, dzięki temu, że święty Jan Paweł II tak mocno opowiedział się za życiem, tak wielokrotnie, najpełniej w sensie magisterialnym w Evangelium Vitae z 1995 roku w encyklice, ale przecież wielokrotnie. Wiemy też, że to właśnie dzięki Ojcu Świętemu, dzięki jego nauczaniu mocnemu, zdecydowanemu, właśnie też to, co się nazywa nastrojami społecznymi w Polsce w odniesieniu do tak zwanej aborcji na początku lat 90. się zmieniły. Więc ci wszyscy, którzy miliardy dolarów zarabiają na mordowaniu dzieci nienarodzonych, oni też są ofiarami tego pontyfikatu, bo też stracili. Więc dzisiaj, jeżeli reprezentanci skrajnej chrystofobicznej lewicy mówią, używają takich określeń, no to trzeba te ofiary Jana Pawła II wyliczyć. Komuniści, różni moderniści, teologowie wyzwolenia, właściciele koncernów aborcyjnych, oni rzeczywiście najwięcej na pontyfikacie świętego Jana Pawła II stracili.
Jeżeli można się włączyć w tym momencie...
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, prosimy.
Przepraszam, ale tak dziękując bardzo serdecznie panu profesorowi Kucharczykowi za ten głos, chcę tylko dopowiedzieć rzecz taką, że właściwie piszący te hasła są chyba tego świadomi. Może, albo przynajmniej, może nie wiem, czy w sposób świadomy, czy nieświadomy, ale wyrażają to expressis verbis, dlatego że no podam dwa przykłady. Grupa pań teolożek, tak zwanych teolożek z Francji, która w ubiegłym roku już chyba wystąpiła z listem o dekanonizację Jana Pawła II, nie ukrywała oczywiście, że występuje z powodów afer pedofilskich, czy jakkolwiek to nazwiemy, ale zaznaczała, że w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby no, zrewidować pontyfikat tego papieża, który był zbyt rygorystyczny w kwestiach etyki seksualnej, etyki małżeńskiej, etyki związanej z obroną życia. Czyli właśnie wskazała powody, dla których tak naprawdę atakuje się Jana Pawła II. Czytałem kilka dni temu, że pewien radny miasta Wadowice, były burmistrz tego miasta, zaproponował utworzenie w Muzeum Wadowic właśnie jakiegoś działu poświęconego ofiarom, no powiedzmy właśnie ofiarom Jana Pawła II. To jest ten sam człowiek, który jakiś czas temu, będąc burmistrzem, dokonał dekompozycji wizerunku herbowego Wadowic, oddzielając klucze piotrowe od kartusza herbowego. Klucze piotrowe oraz koronę z krzyżem zdjął z tego właśnie herbu miasta Wadowice. I teraz jednocześnie proponując utworzenie w tym muzeum tego działu poświęconego ofiarom Jana Pawła II czy pedofilii, zaznacza, że to będzie zarazem dobra okazja do tego, żeby pochylić się wreszcie krytycznie nad tym pontyfikatem, który był tak bardzo krytyczny w stosunku do postępowych teologów latynoamerykańskich. Patrz, to co przed chwilą mówił pan profesor Kucharczyk, wymieniając właśnie teologów wyzwolenia, i wymienia jeszcze ten człowiek kilka innych no zacofanych, wstecznych poglądów Jana Pawła II. Czyli tak naprawdę musimy sobie właśnie uświadomić, że ten atak na świętego Jana Pawła II Wielkiego jest atakiem na autentyczny autorytet, i on wykorzystuje w sposób bardzo prymitywny, bardzo perwersyjny, nie wagam się powiedzieć, narzędzie, które jest właśnie dlatego perwersyjne, że Jan Paweł II był człowiekiem absolutnie czystym i, tak jak pan profesor też przed chwilą wspomniał, był tym papieżem, który rozpoczął po prostu działania oczyszczające Kościół z tych grzechów. Wspomnę tylko jeszcze jedno, już troszeczkę oderwane od tematu Jana Pawła II zdanie, ale wracam do początku pytania ojca redaktora, ojca Dariusza, dotyczącego tego, czy dzisiaj na uniwersytetach są autorytety. Nie wiem, czy panowie profesorowie to potwierdzą, ale ja sobie tak kojarzę w moim środowisku uniwersyteckim, że my o autorytetach mówimy przy okazji jakichś okrągłych rocznic wydziałowych. Na naszym wydziale tych rocznic jeszcze za wiele nie ma, ale jak pamiętam, właśnie na wydziałach innych, takich bardziej nobliwych naszego uniwersytetu, o autorytetach wspomina się w kontekście osób albo już bardzo w wieku senioralnym, albo już po prostu nieżyjących. Dzisiaj ta relacja mistrz-uczeń, relacja autorytetu jest relacją chyba niepopularną, mówiąc tak najoględniej. I dlatego też taki autorytet, jakim był i pozostaje dla nas racjonalnie myślących i uczciwie myślących ludzi święty Jan Paweł II, ten autorytet też jest po prostu niewygodny do aprobaty w czasach współczesnych.
Panowie, czy to tak jest rzeczywiście, że okazja jubileuszy typu prymas Wyszyński jako wzór, arcybiskup Baraniak jako wzorzec i no postacie z historii bardziej lub mniej odległej, to są te wzorce, po które sięgamy, bo jest jakiś problem też, oczywiście słusznie, ale jest jakiś problem dzisiaj właśnie z tymi autorytetami?
No jeśli można...
Proszę bardzo, pan profesor Jaroszyński.
Oczywiście, że tak, dlatego że w normalnym rozwoju człowieka potrzeba, człowiek przychodzi na świat i jest zdezorientowany, on przecież nie ma rozeznania, co jest czym. I na bliższą, a co mówić na dalszą metę. I dlatego ten człowiek jest jakby asekurowany poprzez przykład najbliższych, poprzez jakąś wiedzę, wyjaśniania, poprzez przykłady, a wreszcie poprzez autorytety. I te autorytety są szalenie ważne, zwłaszcza w czasach zamętu, kiedy jednostka nie jest w stanie wszystkiego ocenić, zrozumieć i przewidzieć. Potrzebuje kogoś, na kim mógłby się opierać, komu zaufa, przed kim się otworzy. I dlatego autorytet jest kluczowym i istotnym elementem procesu wychowania i rozwoju człowieka. I stąd te ideologie, które próbują rozbić aż nawet ludzką naturę, one oczywiście atakują uznane w danym środowisku czy w danej społeczności autorytety, że po obaleniu takiego autorytetu później pójdzie już wszystko znacznie łatwiej, ponieważ ludzie, którzy będą zaatakowani przez te siły, które zmierzają do tego, żeby zniszczyć dane środowisko, a więc i pewną kulturę czy nawet cywilizację, ci ludzie pozbawieni takich autorytetów łatwiej się poddadzą, a szczególnie podatni są ludzie młodzi, czyli dzieci i młodzież. I stąd tak ważne jest, żeby zarówno rodzice umieli wznieść się na poziom bycia autorytetem dla własnych dzieci, bo to się nie dzieje samoczynnie, jak również trzeba budować i odczytywać wokół siebie żyjących lub nawet nieżyjących, ale poprzez swoje dzieło i swoją postawę ciągle do nas przemawiających ludzi, którzy rzeczywiście są dla nas kimś wielkim, ale nie po to tylko, żeby im hołdy oddawać, chociaż pamięć i cześć jest ważna, ale właśnie po to, żeby w czasach takiego zamętu tak jak my dzisiaj odwołujemy się do świętej pamięci księdza prymasa, czy do świętego Jana Pawła II i wielu, wielu innych, których mamy właśnie w historii naszego narodu, naszego Kościoła, i jak najbardziej należy zabiegać o pamięć i ukazywanie ich osiągnięć, ich postawy dla dobra wspólnego, często postawy, którą musieli okupić ofiarą z własnego życia. Także tutaj to się dzieje całkiem świadomie, mają rozpisany schemat elementów wychowania i rozwoju człowieka i starają się właśnie uderzyć w autorytet rodziców, autorytet nauczyciela, mistrza, autorytet świętego. No i wtedy ten człowiek sam zostanie z tym swoim malutkim, malutkim rozumkiem i cóż, on potem się podda prądowi świata, bo nie będzie w stanie mu się przeciwstawić, nawet jeśli ten prąd będzie prądem jakiegoś wielkiego zła, które nie zamierza człowieka budować, tylko go niszczyć. Dlatego jak najbardziej należy ukazywać i chronić autentyczne autorytety.
Czy mogę jeszcze dodać?
Bardzo proszę, pan profesor Kucharczyk.
Właśnie odwołując się też do tej kwestii, którą ojciec Dariusz na początku podniósł, co się dzieje z autorytetami na naszych uczelniach. Bo tu rzeczywiście to, co już było też podjęte w wejściu antenowym w telewizji Trwam, i te różne aspekty ideologiczne, biurokratyczne, które tłamszą życie uniwersyteckie, naukowe, które też w jakimś sensie też oczywiście niszczą autorytet profesorów, ale spójrzmy też na ten aspekt, który niestety uzewnętrznił się przy okazji tych wspomnianych chrystofobicznych manifestacji w ostatnich tygodniach, że jeżeli profesor nauk humanistycznych, członek Rady, uwaga, doskonałości naukowej, publicznie rzuca wulgaryzm, żeby przypodobać się tłumowi, no to mamy do czynienia z samobójstwem autorytetu. Tak to się dokonuje. Podlizywanie się rozwścieczonemu tłumowi w ten sposób przez profesora nauk humanistycznych, członka Rady Doskonałości Naukowej, ba, językoznawcy, który z natury rzeczy powinien szczególną pieczołowitością odnosić się do języka ojczystego. Jeżeli mamy takie zachowanie, których słów, czy słów, których teraz nie można przytaczać publicznie, bo są po prostu stekiem wulgaryzmów, to jest dopiero miara upadku takiego samobójstwa autorytetu. Też o tym trzeba powiedzieć, że jeżeli profesor sam siebie nie będzie szanować, to nikt inny go nie uszanuje. Zyska oczywiście chwilowy poklask, chwilową popularność, ale będzie traktowany użytkowo, to znaczy jako właśnie ktoś, kto ma spełniać funkcje służebne wobec takiej czy innej ideologii. I to jest ten problem podstawowy, wydaje mi się. I powracając też na chwilkę do tego, co jak widzimy, jak atakują różne skrajne lewicowe ośrodki świętego Jana Pawła II, też wydaje mi się przed nami pilne zadanie, mówię tutaj przed nami jako wspólnotą Kościoła, żeby właśnie zwłaszcza młodemu pokoleniu nie dawać takiego ukremówkowionego opisu czy obrazu świętego Jana Pawła II, żeby młodzi nie widzieli tylko w Ojcu Świętym Janie Pawle II człowieka, który żartobliwie wypowiadał się o kremówkach albo wypowiedział pół zdania na Placu Zwycięstwa, bardzo ważne, ale jednak tylko pół zdania, i przypominać to, te właśnie te wielkie wartości tego nauczania, tego przykładu Jana Pawła II, bo może my rzeczywiście w naszym pokoleniu, my pamiętając na przykład trwogę i beznadzieję stanu wojennego i pamiętamy też, jaką wielką nadzieją dla nas był Jan Paweł II, sama myśl o tym, że ktoś jest w Rzymie, który o nas pamięta, który za nas mówi i który dla nas jest obroną, to my to przyjmujemy jako rzecz oczywistą, ale właśnie czasy się zmieniają, dorasta nowe pokolenie i trzeba właśnie wysiłku, aby przypomnieć tą postać, to nauczanie świętego Jana Pawła II w całym jego wymiarze. Dlatego zwróćmy uwagę, jak bardzo atakowany jest na przykład nowy minister edukacji i nauki, pan profesor Przemysław Czarnek, że wspomina o tym, żeby w podręcznikach właśnie ta kwestia też się znalazła. No nic dziwnego, że jest tak bardzo właśnie za to atakowane, ponieważ no, wielu zależy na tym, żeby zredukować osobę świętego Jana Pawła II albo do jakiegoś nieszkodliwego folkloru, albo no właśnie atakować w bezpardonowy, zakłamany sposób, tak jak to się dzieje obecnie. Więc tutaj oczywiście też jest wielkie zadanie przed nami, no i oczywiście przed profesorami, pracownikami uniwersytetów, którzy rzeczywiście podążają drogą wiary i rozumu.
Czy mogę, przepraszam,
proszę,
znowu się włączyć?
Tak, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, ale właśnie nie ma za co przepraszać, bo po to tutaj jesteśmy, księże profesorze.
Bardzo, bardzo dziękuję za wyrozumiałość, ale znowu poczułem się jakoś zainspirowany i zachęcony troszeczkę do kontynuacji. Ja kilkakrotnie, zresztą też w murach naszej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, raz chyba nawet przy okazji wykładu inauguracyjnego, przywoływałem słowa, które są bardzo gorzkimi słowami, ale były i są coraz bardziej niestety prawdziwe. Mam na myśli tutaj taki tekst Dariusza Karłowicza i Marka Cichockiego, redaktorów Teologii Politycznej, którzy w 2006 roku w tymże numerze Teologii Politycznej zatytułowanym Pierwszy rok bez królewia pisali o kondycji intelektualnej w naszej ojczyźnie po śmierci Jana Pawła II. Jesteśmy akurat w gronie ludzi, którzy wielokrotnie pisali, mówili na temat Jana Pawła II, ale myślę, że panowie profesorowie przyjmą ze zrozumieniem te słowa, które zacytuję z pamięci. Mianowicie obaj panowie pisali o tym, że w ojczyźnie Jana Pawła II nie powstało żadne wielkie syntetyczne dzieło dotyczące jego osoby i myśli. Najlepsza książka biograficzna to jest George Weigel. Najlepsze opracowanie filozoficzne Rocco Buttiglione. Najlepsze opracowanie teologiczne Avere Dales, Blask wiary bodajże. Można jeszcze wymienić pracę Lacomte'a, pasterz, dotyczącą posługi ogólnopasterskiej Jana Pawła II. Powstały tysiące artykułów, dziesiątki tysięcy artykułów, oczywiście różnych rozpraw, także doktorskich, habilitacyjnych, na pewno. Ale nie stworzyliśmy żadnej ogromnej jakiejś syntezy, znaczy ogromnej, żadnej znaczącej syntezy. Druga sprawa, na którą zwracali uwagę obaj wspomniani redaktorzy, mianowicie ta, że Uniwersytet Polski nie zarejestrował, jak oni to dokładnie tak nazwali, nie zarejestrował nawet zjawiska pod tytułem Jan Paweł II. To znaczy, oczywiście szereg uniwersytetów i uczelni wyższych nadało doktoraty honorowe, co jest zaszczytem dla tych uczelni, a nie dla samego Jana Pawła II. Natomiast nie powstały żadne studia, nie powstały żadne katedry, żadne instytuty myśli Jana Pawła II. I pisali obaj ci panowie, że przecież jeżeli ktoś chce studiować myśl Goethego, czy studiować twórczość Bacha, Beethovena, czy Szekspira, nie będzie przyjeżdżał do Polski. Natomiast my mamy właśnie, nazwę to tak bardzo nieładnie, towar eksportowy, mamy produkt, którym można rzeczywiście zachwycać świat. Tymczasem w Polsce od roku istnieją pierwsze podyplomowe studia, mówię tutaj pro domo sua, zorganizowane w naszej szkole, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, studia podyplomowe poświęcone dziedzictwu myśli świętego Jana Pawła II. I to jest, powiedziałbym, śladowy znak tego, co rzeczywiście powinniśmy zrobić. I nawiązując znowu do myśli pana profesora Grzegorza Kucharczyka, myślę, że rzeczywiście musimy się absolutnie zmobilizować, korzystając też z tego, że mamy właśnie takiego, a nie innego pana ministra, który jest bardzo otwarty na ten właśnie wymiar, jak sam to określał w swoim referacie w czasie kongresu, społeczny, narodowy i kulturowy uniwersytetu. I jest na pewno okazja do tego, żeby zmobilizować, zintegrować nasze środowiska, zintegrować też nasze wysiłki, żeby faktycznie przywrócić do świadomości wielkość, świętość i wielkość Jana Pawła II, która jest dzisiaj bezczeszczona w sposób zupełnie, zupełnie po prostu tragiczny.
Bardzo dziękuję. No i takie też pytanie rodzi mi się w kontekście panów wypowiedzi. Od kogo zacząć i jak zacząć? Od głowy czy od reszty? To znaczy od studentów czy od profesury, od wykładowców? I co takiego zrobić, żeby no, ten uniwersytet, szkolnictwo wyższe no, opierało się na rozumie, opierało się na poznaniu prawdy, żeby to było to kryterium poznawcze, a nie ideologie, które no, obok prawdy pewnie nawet nie przechodzą. Bo kiedy tak sobie też właśnie myślę i patrzę na tych młodych ludzi, którzy no, są na ulicach, skandują to, co skandują, no to tak można zobaczyć w nich taki neoproletariat tej współczesnej rewolucji obyczajowej, kulturowej. Kto jest tym ideologiem, kto wyznacza kierunek, czy neoproletariatem są też wykładowcy. No i jak sprawić, żeby wykładowcy, którzy no, którzy chcą zachować swój status tego, który poszukuje prawdy, umiłował prawdę, no żeby byli może bardziej odważni, bo nie wiem, czy panowie profesorowie mają takie doświadczenie, ale no, mam wrażenie, że jedna strona mocno bezczelnieje, a druga jest dosyć niema, żeby nie powiedzieć tchórzliwa. W tej debacie, która jakby też traci przez to ramy debaty akademickiej, uniwersyteckiej, a staje się coraz bardziej no właśnie taką, jaką dzisiaj widzimy, bezargumentową. Czy któryś z panów?
Ja bardzo chętnie, ale pan... nie chcę zmonopolizować.
No, zaczniemy od pana profesora. Bardzo proszę, pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
No tak, to jest z pewnością to zjawisko, o którym ojciec Dariusz wspomniał, no, ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, ale z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że my też musimy mieć świadomość takiego, no, że zjawiska polegającego na tym rzeczywiście ideologicznym zacietrzewieniu, ale też o czym wspominał ksiądz profesor Bortkiewicz, że niestety po naszej stronie, można powiedzieć, były zaniedbania, czy są zaniedbania, które no właśnie dotyczą tego, co być może nam się wydawało rzeczami oczywistymi, że no przecież my pamiętamy świętego Jana Pawła II. Wielu z nas, go, no można powiedzieć, miało okazję, nie wiem, no, dotknąć jego ręki, być blisko, widzieć tą świętość z bliska, prawda? W głowie się by nie pomieściło, że coś takiego można zarzucać, a jednak, prawda? I tutaj, tu rzeczywiście jest potrzeba, no właśnie, łączenia tego wiary i rozumu, ale też łączenia sił, wydaje mi się, że bo jednak też nie ma takiej sytuacji, że ta strona, która dzisiaj tak epatuje wulgarnością, aby tą wulgarnością właśnie zamknąć usta, czy onieśmielić tych, którzy odwołują się do wiary i rozumu, no to jednak tych ludzi dobrej woli jednak jest więcej. No to tak trzeba mieć, albo w każdym razie jest dużo. Na tyle dużo, żeby łącząc siły, też właśnie w takie projekty badawcze, w sensie czysto naukowym, których na przykład finalnym owocem będzie rzeczywiście wielka biografia, czy wielka jakaś synteza poświęcona czy myśli, czy życiu świętego Jana Pawła II. Trzeba też no, powrócić do tego spostrzeżenia, tego wezwania, o którym mówił ksiądz prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Zresztą mówił to w murach kulu. Ja to przytaczałem, ten cytat przy okazji kongresu, jak on mówił, że trzeba myśleć mózgami polskimi. Trzeba myśleć mózgami polskimi, nie w znaczeniu propagowania nacjonalizmu, szowinizmu, zamknięcia się na jakieś ożywcze wpływy intelektualne z zewnątrz. O to nie chodziło. Chodziło o to, żeby odwoływać się też do naszej polskiej specyfiki. Prymas mówił zresztą to w takim kontekście szerokim też budowy czy konieczności pielęgnowania własnej tradycji religijnej, duchowej, bo jak wiemy, wielu zarzucało prymasowi, że odcina się od reform posoborowych, że za bardzo opiera się na ludowym katolicyzmie, a właśnie prymas mówił o tym, że trzeba myśleć mózgami polskimi w odniesieniu do potrzeb też i Kościoła w Polsce, ale też polskiej wspólnoty narodowej. I one znowu się ogniskują w jednym. To znaczy widzimy, że to uderzenie w świętego Jana Pawła II, czy generalnie w Kościół, no ma na celu no właśnie takie radykalne, czy tutaj rewolucyjne, no właśnie zmianę pojęć, zmianę kultury. My jesteśmy tutaj całkiem świadomie, powiem, świadkami nowego Kulturkampfu. I tutaj używam tego rzeczownika niemieckiego, także w tym kontekście, co widzimy przy okazji no tej tak zwanej wielkiej polityki europejskiej, czyli łączenia, próby łączenia dostępu do funduszy budżetowych Unii Europejskiej, na które my też się składamy jako podatnicy polscy, od tak zwanej praworządności, ale de facto przecież jak ta tak zwana praworządność, już teraz słyszymy, że obejmuje też sprawdzenie, jak w danym kraju jest z realizacją tak zwanych praw ludzi LGBT, jak jest rynek medialny, jak wygląda. Więc generalnie chodzi o akces do pewnego modelu kultury. To jest uzależnienie, dostaniecie pieniądze, jeżeli zgłosicie akces do takiego modelu kultury, jaki my, czyli my, kulturträgerzy, którzy wiemy lepiej, jak tym narodom w Europie Środkowej, jaki model kultury przekazać, bo jeżeli nie, jeżeli będziecie po złej stronie historii, no to my was zagłodzimy. Więc to jest taka alternatywa i o tym się mówi, ale zauważmy, że w każdych z tych zjawisk, o których mówimy, atak na autorytet świętego Jana Pawła II, wulgarne manifestacje chrystofobiczne, czy też właśnie ta tak zwana wielka polityka europejska, w tle jest właśnie ta batalia o kulturę. To jest najważniejsze, dlatego właśnie uniwersytety i życie naukowe i formy, w których ono się odbywa, jest tak ważne. Dlatego proszę zwrócić uwagę, żaden minister przed objęciem swojego urzędu nie był tak atakowany, jak właśnie profesor Przemysław Czarnek. Dlaczego? Dlatego, że on przedstawia zupełnie inną wizję. Wizję, która idzie w poprzek tym różnym dzisiaj grasującym po tym świecie modnym ideologiom.
Dziękuję. Właśnie pan profesor Czarnek w swoim wykładzie w czasie kongresu mówił o potrzebie przywrócenia społecznego, kulturowego i narodowego charakteru nauki polskiej i mówi, że warto w polskiej nauce wrócić do umiarkowanego polonocentryzmu. Oczywiście jak zawsze w Polsce z tą charakterystyczną polską otwartością na świat zewnętrzny i inne kultury. No ale możemy sobie wyobrazić, że za chwilę będzie mowa o tym, jak na tych kartonikach, co jeden z panów mówił o średniowieczu, prawda, że to nas zamyka, że stajemy się skansenem, wstydem Europy. Czy trzeba się przygotować na tego rodzaju ataki i okazać się mężnym w tym?
Na pewno takie ataki...
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Tak jest. Na pewno takie ataki będą, bo one już się oczywiście pojawiają i trzeba się liczyć z takimi konsekwencjami. Tylko no zastanówmy się właśnie nad tym, o czym tutaj dyskutujemy, o czym tutaj rozmawiamy. Te słowa przywołane księdza prymasa tysiąclecia, mówiące właśnie o myśleniu polskimi mózgami, które mają służyć zabezpieczeniu polskiego dobra wspólnego Rzeczpospolitej, dobra wspólnego naszego narodu. To jest jedna sprawa. To, co właśnie postuluje pan minister Czarnek, no to zresztą postuluje to bardzo wyraźnie też w nawiązaniu do wzorców tych, w które my jesteśmy zapatrzeni, kiedy on mówił w swoim referacie o tym, że przecież uniwersytety amerykańskie służą interesom amerykańskim w pierwszym rzędzie. Dlaczego my mamy ignorować nasze potrzeby? A te potrzeby w dużej mierze dotyczą przecież kwestii społecznych, kwestii historycznych, kwestii naszej tożsamości kulturowej. To, co powtarzam już może tak do znudzenia w różnych sytuacjach i przestrzeniach, my naprawdę nie toczymy dzisiaj przecież sporów o to, czy lepsze są śrubki prawo czy lewoskrętne, czy silnik dwu- czy czterosuwowy jest bardziej ekonomiczny, tylko toczymy spory o naszą historię dotyczącą II wojny światowej, o odpowiedzialność Polaków czy wobec Polaków właśnie za różne zbrodnie. My toczymy spory dotyczące żołnierzy niezłomnych. My toczymy spory dotyczące przełomu lat 80. w Polsce. My toczymy spory dotyczące tolerancji w Polsce, na ile ona była wręcz pionierska w Europie czy w świecie, a na ile właśnie zarzuca się, że jej nie posiadaliśmy i nie posiadamy. Właśnie wokół tych kwestii trzeba budować, jak sądzę, też realny aparat naukowy, realne instytucje wręcz naukowe. Dlaczego są takie sytuacje, że pojedynczy tak zwani profesorowie, którzy, przepraszam za to określenie, no ale trudno mi mówić o profesorze kogoś, kto jest po prostu no, natrętnym kłamcą, natrętnym manipulatorem i operuje po prostu fałszem i nieprawdą. Dlaczego właśnie pojedynczy ludzie, którzy no, szkalują imię polskie, którzy wypaczają naszą historię, zakłamują naszą historię, dlaczego właśnie oni w ogóle funkcjonują w przestrzeni publicznej, spotykając się co najwyżej z jakimiś, powiedziałbym, pojedynczymi i to często zresztą poza rządowymi, poza instytucjonalnymi jakimiś akcjami typu kontrującymi tę działalność. To znaczy, no mówię w tej chwili bardzo ogólnikowo, ale no może skonkretyzuję to. Dlaczego po prostu wobec wystąpień profesora Grabowskiego czy pana Grossa, prawda, musi występować reduta dobrego imienia, bądź pojedyncze osoby, które nie zyskują po prostu jakiegoś przełożenia publicznego. Dlaczego właśnie nie jesteśmy w stanie stworzyć poważnych projektów, które będą reprezentowały dobro polskie, które będą promowały perły naszej historii? No przecież to, co wydarzyło się w Konstancji za sprawą Pawła Włodkowica, było przełomem, można powiedzieć, w myśleniu na temat praw narodów. Było w ogóle jakimś zapoczątkowaniem nowego ładu pokojowego na świecie, tak bym nawet śmiał to określić. Dlaczego, powiedzmy, nie jesteśmy w stanie wydobywać, upowszechniać tych pereł historii, pereł naszej tożsamości, naszej tradycji? No bo ciągle właśnie brakowało funduszy i to, co też tutaj profesor Kucharczyk, co mi się strasznie spodobało, kiedyś mówił, że po prostu widzi szansę uzyskania grantu na projekt prześladowanie czarnych lesbijek w Prusach Wschodnich w XIX wieku, bo w minionej, niedawno jeszcze minionej epoce na taki grant można było uzyskać pieniądze, natomiast podejrzewam, że grant właśnie promujący działalność, twórczość Pawła Włodkowica czy Stanisława Zeskalbimierza będzie się wydawał tak bardzo po prostu anachroniczny, że nie zasługiwałby właśnie na jakieś...
I nie opublikuje się go w anglojęzycznym czasopiśmie.
Nie opublikuje się go w anglojęzycznym czasopiśmie,
punktowanym,
oczywiście, tylko wiemy też doskonale właśnie, że punktowane czasopisma to jest osobny temat, ja tylko może wspomnę też tytułem takiej anegdoty, ale anegdoty oczywiście tak jak anegdota prawdziwej. Mianowicie kilka lat temu uczestniczyłem w jednej z komisji ministerialnych do spraw nagród akademickich, uniwersyteckich i w konkury stawało wiele osób, wśród nich była pani, która, czy osoba, przepraszam, powiem tak, osoba, naukowiec, który pracował w jakimś wielkim zespole, bodajże w CERN i opublikował artykuł w prestiżowym czasopiśmie, już nie pamiętam, czy to był Science czy Nature, prawdopodobnie Science, bardzo najbardziej prestiżowe, jedno z dwóch najbardziej prestiżowych czasopism, ogromna ilość punktów i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, to nie jest dowcip, nie chcę tutaj robić rankingu, bo moglibyśmy skończyć chyba ten ranking do 23:30, gdybym się zapytał o to, ilu było współautorów tego artykułu. Otóż odpowiem od razu, żeby uniknąć tutaj stresu, że było tych autorów 2000 i lista autorów wraz z afiliacjami do uczelni przekraczała ramy całego artykułu naukowego. No to są pewne absurdy, które wynikają właśnie z tego, że być może nawet ktoś, kto pracował w tym zespole, przynosząc papier do drukarki, ale był w tym zespole zatrudniony, też się podłączył i zyskał ilość punktów większą niż humanista publikujący monografię, niestety w języku polskim, w polskim wydawnictwie naukowym. Więc trzeba tych absurdów po prostu uniknąć, ale to jest, powiedzmy, szczegół, który dotyczy tutaj jednego z elementów reformy, nad którą pan minister w tej chwili pracuje, jak wiemy. Natomiast rzecz podstawowa, bo nie chcę tutaj, przepraszam za dygresję, która rozbija tok wywodu, ale tok wywodu jest po prostu taki, że faktycznie Bogu dzięki za ministra, który chce promować i zapowiada promocję społecznego, kulturowego i narodowego wymiaru naszej nauki.
Zapraszam też Państwa do rozmów z profesorami na antenie. Numer 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 południa. W naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Zagranica 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Temat katolica, wychowanie na kanwie Międzynarodowego Kongresu już 13 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki. Katolice a wychowanie. Umówiłem się z panem profesorem Piotrem Jaroszyńskim na pierwszą część tych naszych rozmów, więc chciałbym też być słowny, panie profesorze, i korzystając jeszcze z pana obecności, na koniec do pana pytanie. Zanim się rozłączymy, pan profesor Czarnek mówił o tym w wykładzie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, że szkole wyższej należy przywrócić równowagę trzem ścieżkom pracy akademickiej. I powiedział, że chodzi tutaj o naukę, to pierwsza ścieżka, druga formację i trzecią dydaktykę. I on powiedział, że warto wzmocnić rangę przedmiotów formacyjnych, takich jak, a mówię do pana, panie profesorze, bo jest pan kierownikiem Katedry Filozofii Kultury, kanon polskiej formacji, filozofia, etyka, logika, nauka o Biblii, nauka o polskiej kulturze i tożsamości, i uzupełnić te przedmioty o retorykę jako sztukę prowadzenia racjonalnego dyskursu i szkołę porządnego myślenia. Co pan profesor na tę propozycję?
Tak, ja bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i z tak dużą ciekawością słuchałem wypowiedzi niejako od środka, że tak czas minął, a mamy jeszcze właśnie kolejne pytanie, kolejny temat, jaki został podjęty przy okazji tego właśnie sympozjum. Jeśli chodzi o filozofię, to pamiętajmy, że nasz w większości wypadków obraz filozofii jest zdeformowany. Przecież w czasach komunizmu pod nazwą filozofia krył się po prostu ten wulgarny wręcz marksizm, który wszystko zakłamywał. I no, niestety nasza inteligencja została tym marksizmem przesiąknięta, niezależnie od tego, czy się zgadzała, czy nie. Bo chodzi o to, że przez rok czy dwa pierwsze studiów, czyli wszystkie studia magisterskie, niezależnie od tego, czy to była agrotechnika, czy filologia polska, tam studenci musieli chodzić na wykłady z marksizmu i zdawać ten marksizm. Co więcej, potem marksizm był jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na doktoracie, także mamy nawet te elity tak zwane zmarksizowane. To spustoszenia są olbrzymie i stąd właśnie też taki wśród prostych ludzi, byśmy powiedzieli, taka niechęć do filozofii i w ogóle nawet nie wiedzą, z czym to się je. Tymczasem mamy tutaj do czynienia przecież z dziedziną źródłową. To z filozofii powstały wszystkie nauki. Właśnie z filozofii, dzięki starożytnym Grekom. Natomiast potem trzeba pamiętać, to nie jest matematyka, tylko to są bardzo różne nurty i systemy filozoficzne. Więc jak słyszymy słowo filozofia, to musimy zadać pytanie, jaka filozofia? Bo jak usłyszymy słowo matematyka, to jest zrozumiałe dla każdego matematyka i nie matematyka. Ale filozofia, to jaka filozofia? I tutaj udało się nam właśnie w kręgu Filozoficznej Szkoły Lubelskiej na czele z ojcem profesorem Mieczysławem Kromciem, ale przecież też i wielkim wkładem świętego dziś Jana Pawła II utworzyć Lubelską Szkołę Filozoficzną. To jest wielkie, wielkie dzieło i zaowocowało właśnie tym 10-tomowym zbiorem Powszechnej Encyklopedii Filozofii, do której nawiązywał między innymi minister edukacji i nauki. Także to jest ważne z jednej strony, czyli pogłębienie kultury intelektualnej, bo mówimy nauki humanistyczne. No dobrze, no to jakie? No psychologia, socjologia, historia, to wszystko są nauki dość wąskie, ale one nie dają poznania mądrościowego, a właśnie filozofia dąży do poznania mądrościowego. I tutaj istnieje w dzisiejszym świecie, że człowiek od tego zarabiania, od tej nadpracowitości po prostu zgłupieje. Musi mieć jakiś dystans, ogarnąć całość, widzieć dalszą perspektywę i to jest filozofia. Natomiast jeśli chodzi o retorykę, no to jest po prostu kultura słowa. To już nie tylko chodzi o dysputy, to chodzi o kulturę słowa, czyli odzyskanie słowa polskiego, bo słowo polskie w tej chwili jest, no to jest makabra, co się dzieje z językiem polskim. To po prostu powinna być jakaś karetka pogotowia w każdej szkole, ponieważ jeżeli słyszymy i widzimy tych dorosłych, którzy tak strasznie się zachowują i tak językiem strasznym mówią, no to ci ludzie skądś wyrośli, z jakiegoś bloku, z jakiegoś podwórka, gdzie właśnie tak się mówiło. To nie wzięło się znikąd. Więc chodziłoby o to, żeby czy na studiach, kiedy się da w ogóle, trzeba przywracać i poprawność, i piękno, i kulturę języka polskiego. I wtedy nastąpi jakieś odrodzenie społeczeństwa. W innym wypadku no, nie może być wysokiej kultury artystycznej, czy religijnej, czy intelektualnej, jeżeli ludzie będą przeklinać. No to jest niemożliwe. Jedno wyklucza drugie. Dlatego też trzeba absolutnie zwrócić uwagę na wprowadzenie retoryki, czy to jak ktoś nie miał w szkole średniej, jeśli miał to w szkole średniej, a jeśli nie miał w szkole średniej, to na poziomie szkoły wyższej, ale może być, dlatego że język polski jest bardzo trudny i jako język pisany, ale również mówiony, to jest język nasz ojczysty i ten język musi być postawiony na jak najwyższym poziomie.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii, Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Panie profesorze, dziękuję za spotkanie.
Ja też bardzo, bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże. Spokojnej nocy. A Państwa zachęcam do rozmów na antenie. Pozostają razem z nami pan profesor Grzegorz Kucharczyk i ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo?
Prosimy.
Jest można?
Tak, słuchamy.
Anna, Gniezno, a także Poznań. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam i że mogę wyrazić moją ogromną wdzięczność za ten kongres, za to bogactwo myśli. Tak trudno to ogarnąć dzisiaj, ale to trzeba jeszcze będzie już analizować. Także chciałabym może właśnie też, jeśli można, zacząć tak jak panowie i księża profesorowie, od wspomnienia świętej pamięci księdza kardynała Grocholewskiego, na którego pogrzebie miałam przyjemność być w Katedrze Poznańskiej i takie starałam się zawsze być, jak były jakieś wydarzenia z jego udziałem w Poznaniu i chciałabym przypomnieć, może wspomnieć jedno, bo to się też może wiąże z tematyką kongresu, mianowicie ksiądz kardynał napisał książkę o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim, zresztą to on przyczynił się do jego beatyfikacji. Edmundzie Bojanowskim, który jest jakby właściwie też mógł być patronem wychowania katolickiego. Wiem, że ksiądz kardynał Grocholewski bardzo go, że powiem, można powiedzieć, promował i tę książkę akurat posiadam. Teraz druga sprawa, jeśli chodzi o... Bardzo jestem wdzięczna panu profesorowi Kucharczykowi za to, że tak ciągle przypomina i tyle mówi pięknie o prymasie Wyszyńskim. Ja jestem zresztą pokoleniem prymasa Wyszyńskiego. To właśnie bardzo piękne są podkreślenie tej polskości, tego zwracania uwagi na uczelniach, na polski potencjał myśli polskiej, teologii, która jest oczywiście dopiero się ujawniła na Soborze Watykańskim głównie, prawda, przez Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. A jeśli chodzi o ojca świętego Jana Pawła II, właśnie w polskim punkcie widzenia dzisiaj był postulator ksiądz prałat Czołomir Oder. I on mówił tak, że też właśnie na pytania dotyczące tych teraz ataku, że właściwie Jan Paweł II nie potrzebuje obrony, że właściwie prawda się obroni sama i no trzeba tak właśnie dążyć do świętości i prawdy. I to, co, jeśli mogę, też właśnie ojciec Dariusz przed laty, to już dość parę lat temu, wydaje mi się, po raz pierwszy tak celnie podsumował właśnie taki stworzył neologizm, który zapamiętałam, że święty Jan Paweł II został skrymówkowany. To jest bardzo piękne, uważam, świetne sformułowanie i to rzeczywiście trzeba by właśnie z tym walczyć, że muszę odejść od tego. No, bardzo serdeczny Bóg zapłać za tyle wspaniałych myśli i słów. I życzę powodzenia i szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję Pani Anno. Szczęść Boże. Może zapytam w takim razie o to twierdzenie, które tutaj też padło. Czy prawda rzeczywiście sama się obroni i tej obrony nie potrzebuje?
Potrzebuje.
Jednoznacznie odpowiadają pan profesor Grzegorz Kucharczyk, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. A dlaczego potrzebuje? Bardzo proszę.
Bo tutaj też można, sparafrazuję słowa prymasa tysiąclecia, który mówił, że wiara w świecie wrogich instytucji się nie obroni i tak samo słuszne poglądy, czy tak zwane prawdy oczywiste, nie obronią się w świecie wrogich instytucji, bo zwróćmy uwagę, przecież jeszcze parę lat temu to często pojawia się taka fraza, w głowie nam się nie mieściło. No w głowie nam się nie mieściło, że ktoś będzie nazywać małżeństwem wspólne życie dwóch panów, dwóch pań. W głowie nam się nie mieściło, że ktoś będzie mówił, że jest 56 płci. W głowie nam się nie mieściło, że ktoś będzie zarzucał takie straszne rzeczy świętemu Janowi Pawłowi II. W głowie nam się nie mieściło, że ktoś będzie twierdził, że Armia Krajowa w czasie Powstania Warszawskiego będzie głównie zajmować się mordowaniem Żydów. A jednak tak, takie poglądy sączono, a nam się w głowie to nie mieściło. Wokół tego budowano instytucje, różne programy badawcze, różne kanały finansowania. Przypomnę, 1,5 miliarda dolarów wpłynęło, czy euro, dla tak zwanych organizacji pozarządowych w Polsce w tym roku, zupełnie bez kontroli ze strony polskiego rządu, to z Komisji Europejskiej, która prowadzi regularny Kulturkampf przeciwko Polsce. I tworzą się instytucje, tworzą się siatki różnych oddziaływań, powiązań i potem nagle zaskoczenie, że to się uzewnętrznia na ulicach polskich miast w ten sposób. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja uważam, że jednak też trzeba spojrzeć na to, że bo nas może gotowano właśnie jak tą przysłowiową żabę na wolnym ogniu, ale teraz oni zostali zmuszeni do podkręcenia kurka i żaba już się zorientowała, że coś jest nie tak, prawda? I ten też gwałtowny atak na świętego Jana Pawła II jest też może dowodem pewnej desperacji tamtej strony, która jednak stwierdziła, że trzeba już uderzać, no można powiedzieć, ze wszystkich dział i armat, żeby no właśnie osiągnąć ten cel, ale jeszcze nie jest za późno, to znaczy jeszcze właśnie jest czas, żeby tworzyć też ten zinstytucjonalizowany wymiar na przykład właśnie przekazywania wiedzy o nauczaniu świętego Jana Pawła II we wszystkich jego wymiarach. Także właśnie w wymiarze jego spojrzenia na naród, na historię Polski, na to, co tworzy naszą wspólnotę narodową. I to jest, wydaje mi się, to jest ten czas, to jest właśnie to jest to zadanie, które stoi przed nami właśnie jako tak szeroko rozumianą wspólnotą Kościoła, ale która też w ten sposób realizuje no, zadania narodowe, bo to jest też nasz interes narodowy, najlepiej pojęty, nie nacjonalistyczny, tylko budowania wspólnoty, której wyrazicielem przez długie lata, wtedy kiedy my nie mogliśmy mówić wolnym głosem, właśnie był święty Jan Paweł II.
Dziękuję bardzo. Czy ksiądz profesor jeszcze chciałby dodać?
To znaczy ja się całkowicie podpisuję pod tym, że jednak musimy tutaj starać się przeciwstawiać i nie wierzyć w to, że bierność tutaj nam pomoże. Tak jak pan profesor mówił, w głowie nam się nie mieściło 56 płci, a w tej chwili jest już tych określanych orientacji, nie tyle może płci, ile orientacji, jest określanych już 200 bodajże, czy nawet ponad 200, według najnowszych ustaleń odpowiednich gremiów. A więc po prostu głowa musi nam się bardzo mocno poszerzać. Ale mówiąc bardziej serio, rzeczywiście sądzę, że bezwzględnie nadszedł czas i to jest może największy pozytyw tej obecnej sytuacji, że my musimy sobie uświadomić już bardzo konkretnie, że jest czas działań i nie może być tak jak u Mrożka, już nie wiem czy to było w Emigrantach czy gdzieś, prawda, że zróbmy coś, a może byśmy coś zrobili, ale co, a może byśmy coś zasiali, ale po co, tylko po prostu jest czas konkretnych działań i przepraszam, że tak przejdę znowu na nasz rodzimy grunt naszej uczelni. Ogłaszaliśmy w ubiegłym roku podyplomowe studia świętego Jana Pawła, dziedzictwa myśli świętego Jana Pawła II. Cieszymy się z tego rocznika, bardzo się cieszymy z każdego z uczestników w bardzo trudnych warunkach, bo pandemicznych tegoroczne studia się odbywają. Ale no, z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, że zgłosiło się, no nie wiem, już 30 czy 50 osób, to proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo niewiele. Gdyby chociażby z jednej szkoły katolickiej imienia świętego Jana Pawła II w Polsce zgłosił się jeden nauczyciel, który chciałby w imię wierności patronowi tej uczelni zapoznać się z jego nauczaniem bardziej, głębiej, to chyba musielibyśmy tych kursów prowadzić kilka równolegle, czy kilkanaście może nawet, żeby obsłużyć wszystkich zainteresowanych. Ale znowu możemy sobie powiedzieć, no dobrze, trzeba to zrobić, trzeba się będzie zapisać, trzeba będzie kogoś podesłać, trzeba będzie kogoś zachęcić. Ale zostawmy to trzeba, tylko po prostu zróbmy. Zróbmy konkretne działania, które będą odpowiedzią na ten wymóg czasu, który się przed nami pojawił. Tak jak kiedyś Ojciec Święty mówił do nas i za nas, tak my dzisiaj musimy w imię naszego, nie jego, ale naszego dobra opowiedzieć się za nim i wziąć sprawy w nasze ręce.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz z Niemiec, miejscowość Bergisch Gladbach koło Kolonii, znana z największej afery w tej chwili sądy pedofilskiej, także tak przy okazji Bergisch Gladbach zainteresowania. Temat, byłem nauczycielem w Polsce na Kaszuba w Kościerzyn 10 lat i tą zmianę zauważyłem, dla mnie nie żadne jakieś zdziwienie to, co w tej chwili się dzieje. Byłem zapraszany na bardzo lubiłem, może i kochałem mój zawód, miałem taki poszerzony szkoły, klasy sportowe. Bardzo wspaniała praca była, byłem naprawdę, to był chyba najpiękniejszy mój okres w Polsce. Już 63 lata mnie nie ma. Tam chcę wrócić, ale nie wiem, jak to potoczy się dalej. Coraz bardziej sceptyczny jestem. I widziałem tą zmianę. Byłem zapraszany, widziałem, ostrzegałem. PiS przyszedł do władzy, mówię, weźcie się za szkołę. Dzwoniłem nawet, był pan, weźcie, bo ja kochałem tą pracę. Ja mam w rodzinie dużo nauczycieli. Widziałem, co w mojej rodzinie. Katolicy wszyscy. Coś się działo. Dyrektorzy, mówię, i już przestałem z zaproszeń korzystać, bo tam było o wszystkim mowa, tylko nie o szkole, o Polsce, o przyszłości, o wszystkim. I moje takie zdziwienie, zaczęli przyjeżdżać też studenci z Mazur, żeby parę groszy dorobić właśnie się ogrodnictwem, żeby tego bardzo chętnie chciałem pomagać. I mieli między innymi takie kierunki jak politologia, obrona narodowa, 15 sierpień. No panowie, dzisiaj święto. A jakie święto, proszę pana? No ja myślałem, że jestem w szoku. Jestem w szoku. Jak któryś z profesorów mówił, że ścisłe, tak, spotkałem z weterynarii z Olsztyna. Zupełnie. Ale to, te komunuszki, te wszystkie, ja mówię, co wy tam robicie? No, my kupujemy książki, co profesorowie piszą i z tego jesteśmy przepytani. No, to byłem tak, mówię, załamany. I w tym roku to było bodajże, panowie profesorowie pewnie nazwisko znają, Kazimierz Wojcicki przez Y, doradca Wałęsy. Nie chcę już mówić o pochodzeniu, bo się w Gdyni dowiedziałem. I miał występ live, to Orbana. To obcego kraju nazwał bandytą, nazwał Ferbrecher, Ligner i tam było jeszcze z SPD taka lewaczka, cała śmietanka i polski profesor przedstawiany, profesor historii, uniwersytet dla Niemców, bo Niemcy jak na i Śląsk też, jak jest profesor, to już jest wszystko, magister to już jest wszystko, tak jak nie u nas często traktowe, to jest dla nich. I drugi, kiedyś już parę lat też, profesor Bartosz Szewski, niech mu lekką ziemią będzie, wywiad z panem Bartoszem, też profesor, nikt nie wie, jaki on to jest profesor, nie? I takie rzeczy, że się bardziej bał Niemców niż Polsce, opowiadał tyle o Auschwitz, tylko ja bardzo dobrze znam historię rotmistrza Pileckiego, bo się przyczyniłem, że moja szkółka koło Kościerzyny jako druga w województwie rotmistrza Pileckiego przyjęła. Byłem szokowany, co ten wywiad Bartoszek, jak my mamy takie morale, takie tego, a do tego doszło, panowie profesorowie sami czasami stracili moralności, bo miałem dużo znajomych, którzy studiowali i moralność, która warto by było nawet może filmy w przeciwieństwie do tych podejrzeń kościelnych też nagrać, by były ciekawe filmy, gdzie moralność profesorów na zaliczeniach i wszystkich nie zawsze była najwyższa. Jestem, no, pragnę wrócić do Polski, ale to, co się dzieje w szkole, chciałem, żeby tam Polska była, żeby był ten autorytet, a Niemcy wykorzystują, jak taki panowie profesorowie, czy pan Wojcicki, czy gdzieś, no byłem załamany.
Dziękuję, no, panie Eugeniuszu, dziękuję, żebyśmy też dali szansę kolejnym słuchaczom. Czy panowie profesorowie coś do tego głosu pana Eugeniusza?
Może jeżeli są następne głosy, to może tym się jeszcze odniesiemy.
To pani, zapraszam następnego słuchacza, bardzo proszę, pan, kogo witamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie witam ojcze Dariuszu i witam szacownego profesora Kucharczyka i wielebnego profesora Bortkiewicza. Kłania się Elżbieta z Warszawy. Proszę wielebnego grona. Ja chciałam takim spostrzeżeniem z państwem się podzielić. Reprezentuję uczelnię wyższą. Jestem już starszą, leciwą kobietą, schorowaną, niepracującą, ale wychowaną przez Politechnikę w czasach trudnych, w czasach niejednoznacznych, kiedy o swoją osobowość i autorytet, nawet taki skromny, naukowy na wydziale, trzeba było bardzo zabiegać. Ale były to czasy, proszę panów, kiedy jeszcze do kultury języka polskiego przywiązywało się wagę, kiedy również absolwenci Politechniki zdobywali wiedzę humanistyczną i magisterium i tytuł inżyniera coś znaczył. Natomiast teraz, jak panowie mówicie o tytułach profesorskich i używacie słowo naukowiec czy pracownik nauki, to ja się ze strachu kulę, dlatego że nam są potrzebni w tej chwili uczeni i autorytety moralne i autorytety etyczne, które wywodzą się na pewno z lubelskiej szkoły filozoficznej profesora Alberta Klompca, bo ja jako inżynier proszę ojców i proszę pana profesora, cały czas wychowana w domu przez matkę z katolickiego związku Polek w polskim państwie podziemnych, uczona byłam wielkiej miłości do ojczyzny, do języka naszego polskiego, do pięknych literatur, które poza matematyką i fizyką, przedmiotami ścisłymi, były na pierwszym miejscu. Oczywiście nie mówiąc już o wierze katolickiej, ale do czego zmierzam, proszę panów? Ja jako elektronik i matematyk widzę jeden dramatyzm w polskiej sytuacji i w polskim świecie nauki. Mówią panowie o prymitywizacji języka polskiego. Nie wiem, czy to jest najodpowiedniejsze słowo, ale nie znajduję w tej chwili lepszego. Nie przywiązujemy wagi do jednoznaczności pojęć. Nie uczymy się gramatyki. Nie uczymy się rzeczywiście kultury i wysławiania i logicznego myślenia. Ale ja jako pracownik, były pracownik nauki, reprezentujący przedmioty ścisłe, widzę wielki dramatyzm polskiej sytuacji i utraty polskiego pokolenia młodego upatruję w rozległym rozpowszechnieniu narzędzi informatyki, telekomunikacji i telematyki, które to nauki puszczone long pass zainteresowały, zdominowały dzieci i młodzież polską, nie nauczyły języka naukowego, technicznego, bo on też jest ciekawy, jest bardzo kulturalny, jest bardzo logiczny. Młodzież uczyła się sama, posługuje się żargonem, posługuje się skrótami myślowymi i myślę, że w pewnym momencie już sama nie wie, do czego zmierza i co mówi. I ja się martwię, że jeśli rozwijając nauki humanistyczne zdobędziemy pewne grono młodzieży polskiej i zaprowadzimy je na właściwy naukowy grunt, tracić ją będziemy jednocześnie, nie starając się zdobywać młodzieży kulturą również nauk technicznych. Proszę panów, ja jako inżynier, to nawet nie chwalić się chcę, tylko stwierdzam, cały czas przez moje życie zawodowe i rodzinne w domu pod kierunkiem rodziców, a w czasach już studenckich i pracy takiej skromnej, naukowej, towarzyszyły mi lektury duchowe, filozoficzne, teologiczne i myśl duchowa wywodząca się z opactwa Tynieckiego, od benedyktynów naszych, polskich. Ja bardzo się boję, że idąc, kładąc nacisk głównie, przepraszam, bo to jest bardzo trudne, co ja chcę powiedzieć.
Ale prosiłbym też pani Elżbieto, żeby finiszować, dobrze?
Ostatnia myśl, kształtując młodzież w naukach humanistycznych, a zostawiając tę z politechnik i szkół technicznych, nie osiągniemy do końca rezultatu, o który panom profesorom tak bardzo chodzi, który bardzo rozumiem i bardzo się cieszę, że o tym mówimy i życzę siły, życzę wytrwałości, życzę dobrych natchnień, Bożej opieki, żeby ta myśl humanistyczna, retoryka, etyka, logika dominowała, ale również w środowiskach inżynierskich, które traktują naszą rzeczywistość obecnie nie tak jak trzeba, co jest wielką boleścią dla starej kadry naukowej. Z całego serca dziękuję i z głębi serca wszystkiego, co najlepsze życzę.
Dziękuję bardzo, pani Elżbieto, również. Czy któryś z panów?
Jeśli można,
ksiądz profesor,
ja miałem przyjemność przez kilka lat prowadzić zajęcia z etyki na
dla doktorantów na Politechnice Poznańskiej. To były zajęcia fakultatywne wywierane przez grupę studentów i cieszyły się z racji tematyki dużym zainteresowaniem. Mimo że już od kilku lat nie prowadzę tych zajęć, to jeszcze zdarza mi się, że zgłaszają się studenci na egzamin doktorancki właśnie z przedmiotu etyka i ten przedmiot jest realizowany, ten egzamin jest też realizowany. Muszę powiedzieć, że te zajęcia były dla mnie ogromną satysfakcją i bardzo dużym doświadczeniem jest dla mnie spotykanie się z tymi kandydatami do stopnia doktora nauk technicznych w czasie tych egzaminów. W zdecydowanej większości to są naprawdę bardzo ciekawe i bardzo satysfakcjonujące doświadczenia. I wspominam o tym dlatego, bo wydaje mi się, że dziękując za przepiękny pani głos, za przepiękną wypowiedź, która budzi ogromny szacunek także ze względu na piękno języka polskiego, którym pani się posługuje. Jestem przekonany, że jest w tej chwili także grupa młodych ludzi, którzy szukają przy całym bardzo skomplikowanym, bardzo zaawansowanym poziomie technologicznym swojej wiedzy, poszukują właśnie tej perspektywy etycznej, perspektywy filozoficznej, perspektywy humanistycznej, szerzej mówiąc. I sądzę, że to, co przedstawiał pan minister w ramach swojego pomysłu, swojego projektu na uzdrowienie sytuacji edukacyjnej, jest właśnie adresowane także, czy może przede wszystkim do przedstawicieli nauk ścisłych i nauk technicznych, którzy są ludźmi, śmiem twierdzić, niekiedy może bardziej chłonnymi co do przyjmowania tych treści humanistycznych niż ci, którzy deklarują się jako humaniści, sądząc, że jest to przestrzeń humanistyki takiej w wydaniu współczesnym, to znaczy pełnej chaosu, niedopowiedzeń i niejasności.
Ja chciałbym jeszcze odwołać się tylko do takich spostrzeżeń księdza prymasa Wyszyńskiego, który przestrzegał, że takim zagrożeniem dla świata nauki jest zbytnia specjalizacja, jak on to mówił, umysłowość rozwałkowana na 1000 tematów, która właśnie nie widzi tej uniwersalności. On mówił o zbyt wąskich umysłach, które właśnie nie widzą tego związku, który powinien być między różnymi naukami. I odwoływał się też do przykładów z czasów ostatniej wojny, kiedy, jak wspominał właśnie, byli lekarze z doktoratami i niemieccy, którzy wybitni specjaliści, ale którzy traktowali człowieka jako przedmiot eksperymentów, prawda? Które dokonywano na przykład w Auschwitz, więc to jest to zagrożenie, zresztą na które też zwraca uwagę w encyklice Fides et Ratio, ale także w innych miejscach święty Jan Paweł II, kiedy właśnie zwraca uwagę na konieczność właśnie tego szerszego spojrzenia, nie takiej nadmiernej specjalizacji, która wypacza w pewnym momencie już to takie życie uniwersyteckie. Universitas to jest jednak pewna powszechność.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę. Halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Czy już można? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Maria z Warszawy. Serdecznie witam dostojnych gości, ojca prowadzącego. I już bardzo krótko, bo staram się, bo mało czasu. Otóż ja uważam, teraz tak przyszło mi do głowy w czasie nawet słuchania tej pięknej audycji, że wstępując do Unii, myśmy jakby już założyli, bo to były te cztery reformy Handkego, między innymi reforma szkolnictwa. Mi się wydaje, bo pamiętam, wtedy pracowałam w bibliotece pedagogicznej, ile z unijnych takich dyrektyw przychodziło, ile tłumaczeń z unijnych jakichś tam takich broszur i jak zmieniono wtedy te książki, że w każdej klasie mogła być inna książka do polskiego i wtedy ta korelacja między historią terytorium polskim zakłócona została. I tak myślę, teraz mi przyszło do głowy, że kto wie, czy nie pomyślano sobie, aha, wstępujemy do Unii, to już tak. Historia Polski mniej ważna, bo będziemy, prawda, jak to wszyscy ludzie będą braćmi, jak w tej, prawda, w hymnie miłości, że po prostu nie będzie to potrzebne. Ktoś straszny błąd zrobił i ta cała reforma Chętkiego, to jest jedno. Druga rzecz. Jeden z panów profesorów wspomniał z tego językoznawcę, profesora, który tak się wyraża. Niestety, żyjemy chyba w czasach w tej chwili, czyli te 30 lat wolności, ta wolność przekształcona została w anarchię w tej chwili, bo każdy się powołuje na wolność, tylko nie, niestety te 30 lat, nie mówię, że stracone, ale jednak za mało właśnie było tej polskości, tego myślenia o tym, żeby uczyć tę młodzież tego, co trzeba, a nie zlewać ją z całą Europą. I teraz na przykład u mnie, w mojej dzielnicy, ja już to mówiłam, no jest to moda, elity. Potworzyły się te elity przez te 30 lat. Ludzie coraz mniej wiedzą, czyli tak, podział, elita, taka pseudoelita, która się tak wyraża, a ludzie tacy, no tak jak dawniej, chłopi pańszczyźniani, żeby jak najmniej wiedzieli. I te elity chodzą sobie po ulicach i witają się w sklepach, mówią, no to do widzenia K na przykład, na cały głos. Ja zanegowałam to, powiedziałam, że nie życzę sobie w miejscu publicznym, ale do tego doszło. I teraz już na koniec, wydaje mi się, no wiadomo, że żyjemy w okresie rewolucji, anarchii zupełnej i proszę sobie wyobrazić, że dzięki Bogu odkryłam po latach Zygmunta Krasińskiego Nieboską Komedię. Pamiętam, że na studiach to w ogóle tego nie... czytałam to z takim dystansem, ponieważ bardzo lubiłam romantyzm, ale to on napisał to mając 21 lat. Ale tam jest całe studium anarchii, studium rewolucji, studium tego jak... Tradycja walczy z demokracją. To jest, ja dlatego, póki się rozłączył pan profesor Jaroszyński, którego też go poznałam, to miałam ochotę, ponieważ niedaleko mieszkam, żeby mu to podesłać, żeby powiedział coś w jakimś felietonie, że czytajmy Krasińskiego Nieboską Komedię, ponieważ to jest, to zrozumiemy, znaczy ja teraz dopiero zaczynam to rozumieć, że to jest rewolucja, anarchia i to nie wiadomo do czego to dąży, ale musimy właśnie okrzepnąć jakoś i dziękuję bardzo za tę audycję i za to, że musimy wrócić do jakichś korzeni, tylko że to będzie bardzo, bardzo trudne. I jeszcze raz serdeczne dzięki i z Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Jako krasińszczyk, wielbiciel twórczości Zygmunta Krasińskiego, tylko powiem, że w Nieboskiej Komedii jest przedstawiony ten nowy typ rewolucjonisty, pan Krac. I jak pisze poeta, ta jego czynność rewolucyjna polega przede wszystkim na tym, że traktuje słowa jak wosk. Czyli to jest takie genialne opisanie istoty rewolucji, prawda? Że wkładanie nowej warstwy znaczeniowej w słowa, które są w obiegu, na przykład tolerancja, miłość, kultura, miłosierdzie. To na naszych oczach się dzieje właśnie. Tych pan praców tam grasuje w różnych miejscach bardzo dużo, a szczególnie obfitują w tym, jak to Amerykanie mówią, w stadzie niezależnych umysłów, jak oni mówią o właśnie kadrze akademickiej, która jest ideologicznie zniewolona, bo tego, co rzeczywiście nam bardzo potrzeba teraz, to przede wszystkim właśnie wolności. To nie jest tak właśnie, że ta wolność, bo pani wspominała o tej wolności, która przeradza się w anarchię, ale paradoksalnie to właśnie to nie jest za dużo wolności, tylko za mało tej wolności, bo zwróćmy uwagę, popatrzmy na ludzi naprawdę wolnych, którzy zachowali wolność w strasznych czasach komunizmu. Te postaci ciągle się przewijają w naszej rozmowie. Święty Jan Paweł II, prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński, który zachował całkowitą wolność, ale przez to, że był zakorzeniony we wspólnocie Kościoła i był zakorzeniony we wspólnocie narodowej. Podobnie jak święty Jan Paweł II. Oni byli właśnie dzięki temu zakorzenieniu wolni, całkowicie wolni. Tak jak mówił prymas do księży w pewnym momencie, że ksiądz powinien być niezależny od wszystkich, zależny tylko od Pana Boga. I to jest ten właśnie zasadniczy wymiar wolności, którego brakowało, właśnie tej wolności, o którą dopominał się 30 lat temu święty Jan Paweł II, zbudowanej, opartej o skałę dekalogu, a zamiast skały dekalogu wielu wpływowych ludzi w Polsce wybrało jakieś właśnie zgniłe kompromisy, gdzieś zawierane pokątnie przy okazji różnych toastów, więc to jest właśnie ta zasadnicza różnica.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Mówi
Imre, inżynier budowy okrętu ze Szwajcarii, importowany Węgier do Polski.
Prosimy bardzo.
Pozdrawiam czcigodnego ojca Dariusza, czcigodnego ojca profesora Pawła i wielce szanownego pana profesora Grzegorza. Chcę powiedzieć, że miałem takie szczęście, że przy budowie okrętu jest bardzo niewielu studentów, gdzie ja się uczyłem, a to była Jugosławia wówczas, część Chorwacji, co dzisiaj jest oddzielna Chorwacja. No i miałem starej szkoły profesorów, którzy mówili, że francuski Mirage albo amerykański Phantom mają te same osiągnięcia, a o dziwo francuski Mirage buduje 200 inżynierów, a amerykańskiego Phantoma 2000 inżynierów. 2000 inżynierów. Dlaczego? Ponieważ francuski inżynier, czyli europejski, ma taką wiedzę, którą uzyskuje, która jest ogólna, czyli on ogarnie całość. Ja byłem potem na praktyce w Stanach i rzeczywiście z przerażeniem widziałem, że owszem, ogromny, dobry inżynier, specjalista, ale tylko w dziedzinie jakichś tam wałów. Albo drugi, tylko w dziedzinie jakichś śrubków. Lewo, prawo, nic dalej nie wie. I to jest ten ogół, czyli to, żeby się to zrozumiało, zostało zatracone. Druga sprawa, że student zachęcało się i uczelnie były zawsze w dużym mieście. A dlaczego? Ponieważ student spędzał tam 4, 5, 6 lat, miał możliwości, żeby poszedł do teatru, żeby poszedł do opery, do której by nie mógł pójść na swoim troszeczkę mniejszym mieście, skąd na przykład pochodzi. I po zakończeniu uczelni, jakiejkolwiek, on był wykształconym człowiekiem. Dzisiaj na Zachodzie niestety, tak powiem, jeżeli ktoś jest lekarzem albo prawnikiem, to wcale nie znaczy, że on jest wykształconym człowiekiem. On jest owszem specjalistą w swojej dziedzinie, ale lewo, prawo nic nie wie albo niewiele wie. Trzeci wątek. W średnim wieku budowano katedry, kiedy jeszcze nie było tyle techniki, jak dzisiaj jest. O dziwo, substancja takiej katedry średniowieczej nie wymaga remontu, to ta część najważniejsza. Ona nadal stoi. A dlaczego? Ponieważ inżynierowie wówczas przyjaźnili się czymś, co się nazywa logika. Dzisiaj jest trzecia wojna światowa, ogólnoświatowa. Wróg globalny i ogólny nazywa się logika. A dlaczego? Ponieważ źródło tej logiki jest logos, a mianowicie druga osoba boska. Dziękuję za wysłuchanie i przechodzę na odbiór i dziękuję Bogu za Radio Maria i czcigodnych Polaków na tej kuli ziemskiej.
Bardzo dziękuję. A my za Węgrów dziękujemy. Dziękuję bardzo. Panowie?
No cóż,
ksiądz piękne, profesor Paweł Bortkiewicz.
Piękne słowa płynące z ust człowieka, członka bardzo zaprzyjaźnionego z nami narodu i przepiękne słowa. No całkowicie się zgadzam tutaj przede wszystkim co do tego, że ta wąska specjalizacja, która stała się dzisiaj domeną systemów kształcenia, systemów nauczania, jest rzeczywiście bardzo mocno redukująca pełne, integralne wykształcenie i rozwój. Jest rzeczywiście tak, że dzisiaj mamy specjalistów od bardzo wąskich dziedzin, a jednocześnie pozbawionych jakiegoś szerszego horyzontu. I to jest szalenie zgubne nie tylko dla konstrukcji, tak jak pan wspominał, że właśnie ten analogiczny produkt o podobnych parametrach może być produkowany, konstruowany przez 200 bądź 2000 inżynierów, co oczywiście no, zwiększa koszty produkcji i tak dalej, ale co jest istotniejsze, ta specjalizacja no, zabija po prostu jakąś ogólny poziom humanistyczny samego, zabija, po prostu ogranicza, może nie zabija, ale ogranicza człowieczeństwo w samym człowieku i to jest na pewno ogromny problem. Dziękuję też za to przywołanie średniowiecza, które rzeczywiście no, musi budzić w sensie takim, że powinno budzić nasz podziw, bo do dzisiaj przecież pozostają ogromne zagadki właśnie architektoniczne chociażby, czy to związane z budową katedr, czy z budową opactw, no chociażby chyba opactwo Saint-Michel pozostaje wielką, niewyjaśnioną chyba do końca zagadką, jeżeli chodzi o systemy konstrukcyjne, o samą technikę, technologię tej produkcji. I na pewno tutaj ten geniusz ludzki tamtej epoki no wyrastał z tego głębokiego, z tej głębokiej symbiozy rozumu i wiary. To jest naprawdę rzecz, która powinna pozostać w nas jako wielka lekcja przeszłości, że ta symbioza rozumu i wiary stanowi dla człowieka też w wymiarze bardzo doczesnym i bardzo praktycznym wielką szansę rozwoju, a mówiąc językiem współczesnym, wielką szansę sukcesu.
Dziękuję. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże, mogę już mówić?
Szczęść Boże, tak, słuchamy.
Aha, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz jest
Agata z Warszawy, dzisiaj z Warszawy, cała seria telefonów. Jestem bardzo poruszona tym, czego dane mi było wysłuchać. Nie mogłam wczoraj oglądać całej relacji, ale gratuluję i dziękuję za to, co się dzieje w ogóle w Wyższej Szkole, w Radiu Maryja i tak dalej. To ojcowie już wiedzą na pewno. Natomiast jestem wzruszona i poruszona i pełna nadziei po wystąpieniu pana ministra Czarnka, bo mogłam dzisiaj słuchać relacji w ciągu dnia i dobrze, że no dobrze było jeszcze więcej nagłaśniane. Ja będę dalej nagłaśniać wśród swoich środowisk i studenckich, nauczycielskich i z uczniami. Tak myślę, jest mało czasu, wiem, ale ponieważ jestem bardzo wzruszona tym i też byłam uczona języka polskiego od maleńkości. Mój dziadek kochany, który był i polonistą i kończył Wyższą Szkołę Teatralną. No, to była taka tresura w polskim i za to jestem do dzisiaj dziadkowi bardzo, bardzo wdzięczna. W każdym razie ucząc, ponieważ zajmuję się muzyką i od strony artystycznej i naukowej i też uczę muzyki w technikum i liceum w pierwszych klasach i mam do czynienia z bardzo szerokim spektrum, powiedziałabym, młodych charakterów. I uczestniczę też z tą młodzieżą. Podczas lekcji oczywiście były komentarze wobec tego, co się dzieje teraz na tych słynnych Teamsach, który z uczniów pokazał fotografię swoją z błyskawicą, więc zareagowałam odpowiednio i dyskutowaliśmy, bo młodzież potrzebuje dyskusji. I dlaczego? Myślę, młodzież potrzebuje autorytetów. Jasno określonych właśnie tak, tak, nie, nie. I na podstawie swojego życia też jasno przedstawiłam świadectwo pewnych decyzji życiowych, które są jedyne. I właśnie tak jak Pan Bóg stoi na pierwszym miejscu, to wszystko na własnym. I ta młodzież, nawet jeżeli podejmuje jeszcze dyskusję, ale oni widzą. Myślę, że nie należy się bać, obawiać, lękać, tylko jasno mówić o tych wartościach. I ponieważ mówię o tym, że uczę ich muzyki, ale a propos wąskiej specjalizacji, to nie jest... ponieważ się zajmuję historycznym wykonawstwem i tak to mi jest dane i całkiem jestem tym zainteresowana, jest to moją pasją. Dzielę się z młodzieżą też tym związkiem muzyki, retoryki, pięknej polszczyzny i innych języków, kiedy się chce nimi dobrze mówić. związkami sztuki z historią, rozwojem, też ostatnio właśnie mówiłam o dworze Ludwika XIV, który był królem słońca, bo tańcu, to wszystko jest szansa. Ja dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby się chwalić, tylko jest takich nauczycieli, na pewno nie jestem jedyna, bo też w tej szkole, w której uczę, bardzo dobrze mi się współpracuje z polonistką, z którą wymieniamy nasze doświadczenia i też młodzieży te takie wartości przekazujemy nie z wąskiej specjalizacji i też ponieważ młodzież jest tak skażona ohydnym językiem i zdarzało się również, że tacy pierwszoklasiści po podstawowej szkole czy pierwszoklasistki jeszcze lepiej potrafią kląć na lekcji. Więc wprowadziłam jasne zasady, że za każde słowo niecenzuralne po prostu minus 100 punktów. I to są jasne komunikaty i to działa. Poza tym próbuję zaangażować tę młodzież w życie kulturalne. I kiedy tłumaczyłam, że biorą udział, kiedy doszło do dyskusji na temat tych strasznych wydarzeń w Warszawie i nie tylko w Warszawie, w których zresztą część młodzieży brała udział, jak ojcowie i panowie profesorowie wiedzą. Także kiedy pokazałam im, że nie wiedzą, co robią, bo nie znają, nie mają wiedzy. Jeśli uczeń pyta, czy nie może wyrażać swoich poglądów politycznych. Tak, tylko że najpierw musisz mieć wiedzę, żeby mieć poglądy i szkoła nie jest miejscem do demonstracji poglądów, tylko przychodzisz się uczyć. A ja robię wszystko, bo was lubię, szanuję i chcę nauczyć jak najlepiej. I muszę powiedzieć, że z drugiej strony, jeśli chodzi o to nasze środowisko akademickie, artystyczne i takie, które powinno być przykładem, ja bardzo nie lubię Facebooka, ale z przyczyn takich, że pewne kontakty trzeba czasem sprawdzić, nawiązać. Kiedy w okresie wyborów popatrzyłam na pewne komentarze moich kolegów, naprawdę wydawałoby się naukowców, artystów na poziomie opiniotwórczych, to nie mogłam uwierzyć. Ale jeśli chodzi o podejście do świętości świętego Jana Pawła II i też z młodzieżą też o tym rozmawiam, ale jestem załamana czasem, ale tak no, nie na długo, bo znajduję drogę, żeby z tego wyjść i szukać wspólnej drogi do przekonywania ludzi, że nie jest to droga dobra, ale rozmawiałam dzisiaj z moją zaprzyjaźnioną też mistrzynią, panią profesor, która powiedziała, święty Jan Paweł II, tak, tylko że bardzo wiele osób, to jest dowód, to do czego dzisiaj dochodzi, to jest dowód na powierzchowność wiary, czy niedorośnięcie do wiary, bo ludzie potrzebowali, bardzo wielu ludzi, którzy, no dla mnie to jest tak jakby Niedziela Palmowa, kiedy żył Jan Paweł II, a teraz taki właśnie moment ukrzyżowania, to jest straszne, ale trzeba i można przeciwdziałać, póki jeszcze nie jest za późno. Pan minister Czarnek dzisiaj mi dodał bardzo dużo otuchy, ale właśnie rozmawiałyśmy o tym, że jeśli tłum, właściwie no mnóstwo osób, można tak powiedzieć, indywidualnie, ale może i tłum, potrzebował wodza i traktował świętego Jana Pawła II jak wodza, jak właśnie kremówki i tak dalej, ale wodza, który pomógł obalić komunizm. I w tej chwili to jest sprawdzian, co zrobić i ja próbuję i wychowując moją córkę i z młodzieżą i ze studentami również i w gronie osób, z którymi rozmawiam, tak żeby spojrzeć na wiarę, bo taka jest nasza wiara. Jeszcze pamiętam słowa kochanego biskupa Zabitkowskiego akurat przy pewnej uroczystości i widzę właśnie jego słowa, jego przesłanie. Słuchałam razem z dziećmi ze szkoły tego przesłania z 16 sierpnia. Ale taka jest nasza wiara. I czy my rzeczywiście, święty Jan Paweł II przeczuwał, wiedział, że ile to trzeba jest dane i zadane i musimy nad sobą pracować i każdy z nas, ja próbuję, każdy może mieć słabości, ale chyba taką drogą, bo robię co mogę, ale tak jeszcze myślę, cóż jeszcze można zrobić, żeby krzewić wiarę, taką prawdziwą wiarę swoim przykładem, ale nie bać się o tym rozmawiać, bo często ludzie po prostu nie wiedzą, mają powierzchowne wiadomości, krzyczą, muszą coś, tak, przepraszam, że mówię, ale chcę się podzielić tym i chciałabym jeszcze coś zrobić, więc jeżeli mogę coś zrobić, to jestem gotowa i robię na co dzień właśnie tyle, żeby pracować nad swoją wiarą i swoich bliskich i uczniów, których uczę, tak żeby w tym wzrastać i żeby dążyć do tej prawdy, która no, dla nas jest tą prawdą jedyną oczywistą. Już chyba powinnam skończyć, tak?
Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy za telefon. Bóg zapłać.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Czy pan profesor, ksiądz profesor? Już zbliża się koniec naszych rozmów, więc też tytułem podsumowania. Może pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
Tak, tutaj ponownie zaczęliśmy od świętego Jana Pawła II i dobrze, że skończymy przywołując postać świętego Jana Pawła II. No właśnie, mówiąc językiem Ojca Świętego, który jest nam dany i zadany. W tym sensie, że zadany, że co też tutaj wybrzmiało, że przed nami zadanie, no właśnie, przybliżenia, zwłaszcza młodemu pokoleniu, chociaż nie tylko, jego wielkiego nauczania, jego życia, jego świadectwa, bo tu rzeczywiście, żeby wyjść poza takie złudne przekonanie, że no przecież wszyscy wiedzą, jaki on był, no przecież wszyscy wiedzą, no nie wiedzą, a wielu ludzi no, o złej woli próbuje całkowicie obraz dzieła nauczania życia świętego Jana Pawła II zafałszować, więc to jest rzeczywiście zadany nam papież w tym sensie, że my musimy go właśnie też operując polskimi mózgami, to znaczy właśnie dostosowując to do potrzeb Kościoła w Polsce i naszej wspólnoty narodowej, która ciągle potrzebuje tych słów, które Jan Paweł II do nas mówił przez ponad ćwierć wieku swojego pontyfikatu, które przecież jest takim, no, można powiedzieć, rozwinięciem tych nauk, które przez ponad 30 lat z kolei swojego posługiwania na stolicach prymasowskich mówił sługa Boży, prymas kardynał Stefan Wyszyński. Więc i to jest to zadanie, żeby wykorzystać ten czas. Może to już jest właśnie to ostatnie ostrzeżenie, które zostało nam dane w tak bardzo wyraźny, dramatyczny sposób, żeby też ubrać to w pewien wymiar instytucjonalny. Bo rzeczywiście studia podyplomowe w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej o nauczaniu świętego Jana Pawła II to jest bardzo ważne, ale no właśnie, to powinien być potraktowane jako początek. Zresztą tych zadań, bo jeżeli mówimy o życiu uniwersyteckim, życiu naukowym w Polsce, teraz tych wyzwań jest bardzo dużo. No, ja tylko powiem ze swojej perspektywy też podsumowując i kończąc, mija 30 ponad lat od 1989 roku, więc więcej niż trwała cała II Rzeczpospolita, a my od tego czasu nie doczekaliśmy się nowej polskiej syntezy dziejów naszego kraju. Historii Polski. Oczywiście są wspaniałe autorskie dzieła, tak jak chociażby dzieło profesora Andrzeja Nowaka, ale nie ma wielotomowego opracowania historii Polski, które byłoby produktem pracy zespołu badawczego złożonego z wielu osób, a zamiast tego no właśnie jesteśmy świadkami ekspansji ideologii przebranej za naukę. Więc to są rzeczywiście zadania, które całkiem konkretne, ale bardzo potrzebne, bo one przecież formują pokolenia, kolejne pokolenia naszych obywateli, które stoją przed nami. A na tej drodze rzeczywiście te słowa, to o czym ciągle mówił święty Jan Paweł II, żeby szukać w blasku prawdy Boga, który jest najwyższą prawdą, ale który doprowadzi także do poznania we wszystkich innych wymiarach, one są ciągle aktualne.
Bardzo dziękuję. To pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, a teraz poproszę księdza profesora doktora habilitowanego Pawła Bortkiewicza.
Serdecznie dziękuję. Ja bym nawiązał do jednego słowa z referatu pana ministra, pana profesora Przemysława Czarnka, który mówił o wyzbywaniu się kompleksów. Mówił o wyzbywaniu się kompleksów polskiej nauki w stosunku do nauki światowej, ale ja bym rozszerzył tę pedagogię wyzbywania się kompleksów, rozszerzyłbym w tym kręgu, że powinniśmy wyzbywać się kompleksów właśnie jako katolicy, jako Polacy i katolicy. Powinniśmy się wyzbywać tych kompleksów z tej racji, że Kościół katolicki pozostaje dzisiaj jedyną instytucją, która ma odwagę z taką właśnie konsekwencją mówić o prawdzie, głosić prawdę, wyznawać tę prawdę i bronić tej prawdy. To właśnie dlatego Kościół katolicki w imię prawdy sprzeciwia się błędom i zakłamaniom współczesnego świata dotyczącym ludzkiej płciowości, dotyczącym instytucji małżeństwa, dotyczącym destrukcji tożsamości, dotyczącym wizji kultury i szeregu bardzo konkretnych i bardzo szczegółowych kwestii. Winniśmy się wyzbywać tych kompleksów, bo właśnie my jako katolicy mamy szczególny mandat do tego, żeby poznawać prawdę i uprawiać mądrość, autentyczną mądrość, która jest czymś więcej niż tylko prosta wiedza. I w tym przekazie szukania prawdy i odnajdywania mądrości, budowania mądrości, ogromną rolę odgrywa każdy z nas, ludzi wierzących. I tu wielki szacunek dla takich osób jak nasza ostatnia słuchaczka, która mówiła właśnie o swojej pasji pedagogicznej, o swojej pasji wychowawczej w stosunku do swoich uczniów, do swoich studentów. To jest on rzeczywiście po prostu bezcenne podstawy, dlatego że ten proces wychowania, który jest centralnym procesem zdobywania wiedzy, jak wielokrotnie to żeśmy tutaj mówili i o czym doskonale wiemy, rozpoczyna się w rodzinie i idzie poprzez rodzinę. Dlatego wszyscy powinniśmy odczuć to, że ten kongres Katolicy i Wychowanie tak naprawdę dotyczył i dotyczy i będzie dotyczył każdego z nas.
Bardzo dziękuję. Dodam tylko, że materiały w wersji wideo znajdą Państwo na stronie Radia Maryja, a także telewizji Trwam. Przed chwilą patrzyłem pana profesora Grzegorza Kucharczyka, wykład Istota i posłannictwo Uniwersytetu w nauczaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Również znajdą Państwo na tej stronie, więc jest do czego wracać, jest co podpowiadać też innym, bo przecież mogą się Państwo podzielić linkiem, adresem internetowym, gdzie można te wykłady i opracowania znaleźć. Zapraszamy i jednocześnie dziękujemy. A za obecność tego wieczoru pośród nas dziękuję panu profesorowi Grzegorzowi Kucharczykowi. Bóg zapłać, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I księdzu profesorowi Pawłowi Bortkiewiczowi, również księże profesorze, ślicznie dziękuję.
Również serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.